witam w 38 odcinku planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Witam Was Marek Pańczyk Pancho. Od razu przedstawiam ekipę, z którą nagrywam dzisiejszy odcinek. Jest to Szymon Dębski Don Simon.
Witam po długiej przerwie.
Jacek Nowak Jan.
Witam, cześć.
I Marcin Stępniewski MST.
Witam, witam.
A więc jak słyszycie, wróciliśmy do naszej klasycznej ekipy. Może tutaj bez Michała Barzyńskiego, bez Nataniela, ale to oni też się wcześniej czy później na pewno pojawią. Mam nadzieję, że podoba Wam się, znaczy z komentarzy, które przeczytałem, no to poprzedni odcinek Wam się podobał. Mamy zamiar robić takie eksperymenty, zmieniać czasami skład, szczególnie do jakichś gier, w które na przykład nasza stała ekipa nie grała.
Gier dla amiszów, tak?
Gier dla amiszów między innymi. Tak więc nie był to jednorazowy eksperyment. Natomiast już przechodząc do głównego tematu dzisiejszej planszostacji, bo mamy też dużo do omówienia i czas nas goni, to stwierdziliśmy, że warto porozmawiać o wydawnictwie Portal. Taki cały odcinek poświęcić wydawnictwu Portal, a to dlatego, że głównie dzięki grze Stronghold, ale no nie tylko. Wydawnictwo Portal obecnie w ostatnim czasie jest bardzo tak na fali, dużo się o nim mówi. Sam Stronghold jest gorącym tematem i nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie, planszówkowym przynajmniej. I przygotowaliśmy między innymi rozmowę o samym wydawnictwie, co nam się w nim podoba, co się nam podoba mniej, jakie tam widzimy naszym zdaniem perspektywy przed tym wydawnictwem. I porozmawiamy sobie o dwóch grach, które nam się udało zagrać. W Strongholda oczywiście, gorący tytuł, oraz Zombiaki 2. Przygotowaliśmy też top 5 najlepszych gier 12 pionka, ale gwoździem całego naszego dzisiejszego nagrania jest wywiad z Ignacym Trzewiczkiem. Witam Cię, Ignacy.
Dzień dobry.
A więc szefem tam, liderem wydawnictwa Portal. No i chcieliśmy sobie porozmawiać trochę właśnie z Ignacym na temat wydawnictwa, a także na temat samego Ignacego, tak? Zanim przejdziemy głównie do głównego tematu, chciałem zadać kilka takich pytań, które już zadawałem innym osobom, z którymi przygotowaliśmy wywiady. To działało bardzo fajnie jako takie rozpoczęcie samej rozmowy z gościem. A więc Ignacy, jakbyś mógł podokańczać takie krótkie zdania. W dzieciństwie najbardziej lubiłem grać w...
Mówimy o grach planszowych, tak?
Jak chcesz.
No to w gier planszowych w dzieciństwie pamiętam Rumi Kuba i Mastermind jako dziecko.
Okej. Okay. Drugie moje hobby po planszówkach to...
Piłka nożna.
A w planszówkowaniu najbardziej cenię sobie...
Spotkanie z przyjaciółmi.
A w planszówkowaniu nie cierpię?
No, czytania reguł, na przykład, jakichś takich rzeczy.
Z żoną najczęściej gramy w...
Race for the Galaxy.
A z dziećmi najczęściej gramy w...
Galaxy Tracker.
Moją ulubioną grą jest...
Pędzące żółwiki? To tak może... Nie będę prowokował aż tak bardzo, może... no nie, tak ostatnio gram w najbardziej w Race for the Galaxy, poważnie.
A nigdy nie namówicie mnie do zagrania, wy?
Wysokie napięcie.
Moim ulubionym projektantem gier jest?
Bruno Fajducci, ale nie za gry, tylko za osobowość.
Okej, okay. Moją ulubioną mechaniką jest?
No lubię gry z blefem, gdzie się blefuje.
Okej. Okay. Najbardziej lubię gry utrzymane w klimacie.
Science fiction. Mhm.
Najbardziej chciałbym, żeby na polskim rynku pojawiła się gra pod tytułem...
A do tego jestem nieprzygotowany, nie wiem.
Through the Ages.
Tak. Czy nie, no grałem, dostępność gier jest tak duża, że jakoś nie...
Stronghold.
Coś polemizać. On się ukaże, już mam przecieki, że będzie generalnie, więc to już jest okej. Okay.
Moja kolekcja gier wynosi około... Jesteś w stanie tak rzucić taką liczbę?
Znaczy, ostatnio mocno ją zbiłem na szczęście, więc jakieś tam 150.
Okej. Okay. Lubię słuchać planszostacji, bo...
Umila mi podróż w samochodzie. Jak chodzi tam jedną długą drogę, to sobie zawsze wypalam na płytkach.
Okej. Okay. Więc już trochę o tobie wiemy. Tak. parę takich konkretnych odpowiedzi otrzymaliśmy. No i byśmy już pozadawali już konkretne pytania. Panowie?
Ja w ogóle, przepraszam, mogę coś powiedzieć jeszcze?
Proszę bardzo.
Przepraszam za wszelkie kłopoty, jakie ono się pojawiało, tu Merbo siedzi i mnie rozśmiesza, więc przepraszam słuchaczy za ewentualne problemy.
No, przeżyją słuchacze, przeżyją.
To jest oczywiście nieprawda, całkowicie nieprawda, co stąd wygaduje.
Ja się wytniemy, Bazik.
Ignacy, to pierwsze pytanie, jakie chciałem tutaj zadać. Pierwsze już takie, poza tymi takimi wyrywkowymi pytaniami, jak to się w ogóle zaczęło w twoim przypadku z grami? Wczesne dzieciństwo, późniejsze, dorosły wiek.
Jak słucham opowieści różnych ludzi z branży, ze środowiska, to ja tutaj bardzo późno zacząłem zabawę, bo ja dopiero w liceum zainteresowałem się grami. I to grami RPG, czyli grami fabularnymi, poprzez czasopismo Magia i Miecz. A cała zabawa z Magią i Mieczem, czyli tymi planszówkami Encora, jakoś mnie bardzo ominęła i nie mam takiej przeszłości jak inni ludzie z naszego środowiska. A ja przez całe dzieciństwo szczerze biegałem z piłką nożną i kopałem piłkę i tym się zajmowałem. I dopiero gdzieś tam przez czytanie fantastyki i jeżdżę na konwenty, dowiedziałem się o grach fabularnych i w to wsiąknąłem i przez wielkie i długie lata się tym zajmowałem głównie. Więc czy takiej przeszłości planszówkowej generalnie to nie mam zbyt.
Ty jesteś dzieckiem renesansu planszówkowego.
Tak, jakoś coś tak na mnie urodził dość późno.
Okej, a powiedz mi, kiedy stwierdziłeś, że warto się związać swoją zawodową karierę tak z grami? Kiedy był ten moment?
Tak, to też gdzieś tam pewnie opowiadam, ale na konwentach, nie kończy się planszówkowych, tylko RPG-owych, więc może wasi słuchacze tego nie wiedzą. No to się narodziło na czwartym roku studiów, kiedy po 4 latach studiowania inżynierii ochrony środowiska zrozumiałem, że to naprawdę nie jest zajebisty pomysł na życie i czas się wyrwać i uciec. I po zaczęciu 4 roku studiów wziąłem urlop dziekański i spróbowałem założyć firmę, żeby się zajmować grami. No i to mi się generalnie udało. Ja chwilę wcześniej wysłałem artykuły o grach RPG do Magii Miecza, tam one były opublikowane, przyjęte bardzo ciepło. Napisałem kilka tych artykułów i przygód. One były wszystkie opublikowane i stąd pomysł, że być może na grach się znam, a na inżynierii ochrony środowiska nie do końca. I uciekłem ze studiów i założyłem własną firmę.
Okej,
okay, a to był taki krok desperacji, można powiedzieć.
Ale wiesz, wyszło dobrze, tak?
Wyszło dobrze.
A powiedz mi, jak spytałem ci o tam życie zawodowe, dzieciństwo, to powiedz mi jeszcze tak życie rodzinne, w sensie jak na te gry reaguje rodzina, tak? Dzieci, najbliższe osoby.
No, tak, moje życie rodzinne na pionkach jest dość dobrze widoczne, bo ono jest głośne i biega w dużej ilości. Ta czwórka dzieci, która tu gdzieś po domu się zazwyczaj pojawia, albo przynajmniej częściowo. No gry lubią, tak? I udało się je przekonać do gier poprzez takie nienachalne zmuszenie do zabawy, tylko te gry sobie zawsze stały, tak? W ostatnich latach na półeczkach. Dzieciaki do nich zaglądały, czasem pytały, jak się gra, i nigdy do niczego nie zmuszałem. No i oni to sobie już sami grają, znaczy bawią się, interesują się grami, na piątkę bardzo chętnie przychodzą, więc udało się im tego bakcera zaszczepić, ale nic na siłę, to było takie bardzo delikatne. Bardziej na początku traktowały gry jako zabawki, tak, bawił się tam kartami, plansze sobie tam wyobrażały jakieś rzeczy niestworzone, a dopiero później jak rosły te dzieciaki, to zaczynają poznawać reguły i zaczynają się dowiadywać, że te gry to mają jakiś cel, prawda? Mhm.
Okej, okay, no to wiemy, że jesteś człowiekiem z krwi i kości, tak? Masz rodzinę, masz normalne życie. To byśmy
głównie z kości jestem, głównie z kości, ale tak jestem.
Wrócilibyśmy do tej kwestii wydawnictwa Portal, tak? Chciałem się też tak dowiedzieć, czy uważasz, że Portal już odniósł jakiś tam sukces w branży gier, no, planszowych, bo rozmawiałem w sumie o grach planszowych głównie. I czy wydaje ci się, że przyszłość Portala jest obecnie w Polsce i na świecie obiecująca, tak? Są jakieś duże perspektywy przed wami. Jak widzisz teraz tą pozycję na rynku?
Znaczy, wydaje mi się, że kilka sukcesów odnieśliśmy i to są jakieś tam sukcesy może małe, ale na pewno dające nam dużo satysfakcji, takie poczucie, że to, co robimy, to ma sens. Gdzieś tam taka chwila debiutu w SN na przykład to jest dla takich ludzi jak my, gdzieś tam z miasteczka Gliwice, prawda? Niewielkiego, to jest dość duże wydarzenie w życiu i spełnienie jakichś tam marzeń, więc taki debiut w SN, czy tam przyjęcie ciepłe naszych gier, czy na przykład wydanie naszej Neurośmiechek w Stanach, no to są takie rzeczy, faktycznie to człowiek przychodzi do domu wieczorem, tak, i mówi sobie, no kawał fajnej roboty się udało odwalić, prawda? Więc jakieś tam te sukcesiki były, natomiast to wciąż nie jest ten poziom, żebyśmy byli super z siebie zadowoleni, siedli, spoczyli na raurach i stwierdzili, no jesteśmy zajebiści, no bo masa rzeczy jeszcze do poprawy w portalu. Znaczy, wydaje mi się, że mamy fajne pomysły na gry i ciekawe rzeczy nam po głowie krążą, natomiast jest masa rzeczy do poprawy, takich bardziej produkcyjnych, czyli od poziomu wydania gier przez polepszoną dystrybucję i tak dalej, tak? Jest na takim biznesowym polu, to wydaje mi się, że jeszcze jest dużo, dużo do poprawy, ale tak jak mówię, no, gdzieś tam jakieś pomniejsze sukcesiki sprawiają, że mamy wiarę, że krok po kroczku i firma sobie toczy się w dobrym kierunku, czy widać, że gdzieś tam poruszamy się do przodu, a nie stoimy w miejscu. Mhm.
A tak, no tak szczegółowo, to z jakich takich decyzji biznesowych swoich i swoich współpracowników jesteś najbardziej zadowolony, a z jakich najmniej?
Znaczy, gdybyśmy, bo mówimy tylko o planszówka, prawda? Tutaj w tej
tak.
Nie będziemy marudzili, ale planszówka to tak, no, wydanie, no, ruszymy, znaczy, pierw dawno temu wydanie machiny, tak, jako w ogóle wejście w otwarcie rynku planszowego, tak, to był duży sukces, dość przypadkowy, trzeba powiedzieć, ale jednak sukces, tak, i cała ta lawina ruszyła. Wydanie, no, ruszymy Hex na zachodzie, to olbrzymi kop dla nas i dla naszej firmy, jak chodzi o jej reputację i zastrzyk finansowy i w ogóle dużo, dużo, dużo dobrego z tym związanego. I to jest na pewno sukces, który był dla nas ważny. Pojawienie się na zachodzie, wydanie gry tej nowszej edycji Norusimy przez firmę Granna, to znaczy nie wydanie, tylko wyprodukowanie, prawda? Czyli przeskoczenie kolejnego poziomu i pułapu tych bolączek produkcyjnych, tak, które zawsze z portalem związany. I o ile Norusima, jak wiadomo, te pierwsze edycje były dość paździerzowe, delikatnie mówiąc, i nie najlepsze, to udało nam się osiągnąć taki pułap, że wreszcie nas stać na to, żeby drukować gry w Grannie i w zeszłym roku było nas stać na to, żeby Witchcrafta wydrukować w kiepskiej drukarni, a dodatek zanurzyliśmy w dobrej drukarni, tak? Czyli mieliśmy połowę sukcesu, a w tym roku już nas stać na to, żeby i Stronghold i dodatek zanurzyliśmy były obydwa produkty wydrukowane w Grannie, tak? Czyli ten postęp jest i w tym roku zaprezentujemy graczom obydwa nasze tytuły wydane na dość dobrym poziomie, tak? To najlepsze, jakie jest możliwe w Polsce do osiągnięcia. Więc widzę krok po kroku, tak, rok po roku postęp. Znaczy, pierw była wydana paździerzowa Neuroshima, potem była lepsza Neuroshima, tak, potem był duel, znaczy teraz jest duel, więc widzę ten rozwój, to wydaje mi się, że to fajnie też będą powolutku dostrzegali, że się portal ewidentnie rozwija.
A jakieś porażki takie, przypominasz sobie, jakieś nietrafione decyzje, takie, z których nie jesteś zbytnio dumny? I pewnie byś nie chciał może mówić, ale ja cię tam trochę pomęczę.
Nie, no to nie jest tak, że są jakieś decyzje, znaczy na przykład wydając takiego Witchcrafta, tak, bo to jest temat zeszłego roku, ale wciąż obecny, tak, i tam fani mniej lub bardziej narzekają na jego poziom wydania. My wydając tego Witchcrafta w takiej innej formie, byśmy wiedzieli, co robimy, nie było nas na nic innego, tak, czyli to nie jest jakiś powód mojej złej decyzji, tylko warunków, jakich istniejemy, prawda, więc tutaj można spłakać na tym, że nie było tyle kasy, ile byśmy chcieli, żeby było. Ale też to nie jest jakaś moja błędna decyzja, tak? No, po prostu musieliśmy to zrobić tak, a nie inaczej. Szkoda, że to nie wygląda może jakoś szczególnie pięknie, a raczej burawo momentami. Ale takie są warunki, tak? Jakichś takich decyzji, że coś mega spartoliliśmy, ale tylko dlatego, że źle pomyśleliśmy, to jakoś chyba nie. Jedną z wad portalu jest jakieś takie mega podpalanie się, tak? Znaczy czasami się podpalimy na jakiś pomysł i wydajemy coś być może za szybko. Myślę, że nas tutaj jeszcze zdążycie obijać tej planszówki, jak ja zniknę, więc
Ignacy, powiedz, bo to tak mówisz o tym rozwoju, o tym, że z roku na rok was stać na coraz wyższy poziom wydawniczy. Na jakim twoim zdaniem to jest wszystko w tej chwili oparte ryzyku? Jeżeli się okaże, że jakaś gra, którą wydacie, będzie się źle sprzedawała, zostanie źle przyjęta, czy to wszystko spowoduje, że cofniecie się o jakiś tam duży krok do tyłu w tym rozwoju, czy to raczej wytrzymacie taką? Jesteście przygotowani na jakąś jedną, dwie nieudane produkcje wasze? Czy raczej liczyć, to musi wszystko pójść dobrze, żeby było...
No, wydaje mi się, że tym takim przełomowym momentem dla portalu to było 2 lata temu, kiedy nam się udało w targach ESL dogadać się z firmą Yellow z Francji. To jest bardzo duża firma we Francji, oni dystrybują we Francji Magic the Gathering, więc mają potężny tytuł i olbrzymią się dystrybucji, to jest bardzo poważny partner. I w momencie, kiedy się z nimi, że tak powiem, związaliśmy, tak, taką współpracą, to zyskaliśmy taki, jakby to powiedzieć, poduszkę bezpieczeństwa, znaczy wydając grę po polsku i po francusku, mamy to takie bezpieczeństwo, że wszystko raczej się zawsze zakończy dobrze. I teraz obydwa produkty, które teraz przykujemy na SN, obydwa równolegle są drukowane na rynek francuski. To jest też dla nas jakiś tam zastrzyk, prawda, pomocy finansowej i myślę, że teraz jesteśmy na tym etapie dzięki współpracy z Francuzami, że ewentualna wtopa być może by nam nie zrobiła jakiejś dużej krzywdy.
Okej. Okay. A powiedz mi po tych latach w branży, jakich już jesteś, czy uważasz, że już jest ten moment, że można żyć po prostu zawodowo, tak? Po prostu utrzymując się z tworzenia i wydawania gier. Czy jednak ten rynek polski jeszcze nie jest na to przygotowany? Jak jest?
Wiesz, ona chyba właśnie zbyt dużo ludzi w branży nie żyje tylko właśnie z tego, tak? Mhm. Z tego co wiem, to generalnie nie wszyscy wydawcy się z tego utrzymują. Z wydawania gier, czy to RPG, czy planszowych. A na zachodzie, wiesz, no legendarne jest to, że Fight Duty, tak, który rocznie gdzieś tam tytuł wydaje, no oprócz tego normalnie na etacie w szkole pracuje, tak? Czy tam jakieś na studiach gdzieś wykłada. Więc to generalnie ta branża nie jest jakaś tam potężna i to nigdy jakichś kokosów z tego nie będzie. My się w portalu na szczęście od kilku lat utrzymujemy i kupujemy te symboliczne schabowe za pieniążki z gier i to jest bardzo przyjemne uczucie, że się utrzymujemy z wydawania i wymyślania gier planszowych. Ale myślę, że to nie jest duża branża, żeby to jakoś wszyscy wydawcy mogli sobie tak bezpiecznie działać i nie sądzę, żeby to jakoś w najbliższych latach się miało szczególnie zmienić.
Okej. Okay. Jeszcze mam teraz pytanie do tych konkretnych już tytułów. W tym roku planujecie wydać Strongholda i Neuroshima Hex Duel. Zombiaki 2 też?
Zombiaki 2 nieoficjalnie tak, ale oficjalnie tego nie powiem, bo nie chcę potem być posądzony na poślizgi. Znaczy chcielibyśmy, ale oficjalnie to w tych zapowiedziach naszych nie wiem jeszcze.
Okej, okay, a co w planach na przyszły rok?
I zapadła cisza. Negocjujemy z jedną firmą wydanie polskiej edycji zachodniej gry, no ale jeszcze nie dość, że mamy niepodpisany kontrakt, to jeszcze się troszkę ten kontrakt kłócimy, więc na pewno nie mogę tego jeszcze ogłosić, co to byłaby za gra, bo na razie trochę te negocjacje są gorące. A jeśli chodzi o polskie produkcje, to chcielibyśmy wydać grę Łukasza Pogody, o której dawno tam na Game Fantasy pisałem. Tam Bazylika, nie myślę, że wy w Warszawie ją kojarzycie z testów, które Łukasz tam przenosiłem pewnie gdzieś tam w Politechnikę. Bardzo fajna gra na dwóch graczy. I nową grę Michała Racza, ale co to będzie, to jeszcze nie wiemy, bo Michał ma kilka prototypów, a na razie mieliśmy na głowie Strongholda i jak tego Strongholda wrzucimy sobie z głowy, to tym prototypom się Michała przyjrzymy i jeden z nich wybierzemy do produkcji na przyszły rok. Mhm. To będzie na pewno jedna gra Michała Racza, będzie to prawdopodobnie gra Łukasza Pogody właśnie za Bazylika. I być może będzie coś zachodnik.
Okej, no jeszcze nie powiedziałem, zapomniałem, przecież jest jeszcze Przez Wieki, tak? Through the Ages w tym roku będzie wydana, tak?
Tak.
To jest jeszcze ważny tytuł.
A nie myślisz, Ignacy, o dodatkach do Strongholda? Jeśli będzie sukces?
Jeśli będzie sukces, to dodatek w przyszłym roku będzie, no ja jestem przygotowany. Ja tam pana Gimatyki pisałem, a jeśli nie pamiętam, to, że miałem plany pisać, w razie materiał, które z tej gry zostały wycięte, jest nieprawdopodobna ilość. Znaczy tutaj jesteśmy po tych pierwszych prezentacjach na piątku, więc troszeczkę o tej grze wiecie i widzieliście jej. I ona już się wydaje skomplikowana, prawda? Ja tam godzinę tłumaczenie reguł na prelekcji, więc to już jest masakrycznie trudna gra, a masa materiału jeszcze wyleciała. Znaczy tam było wiele więcej dodane i właśnie wycinaliśmy, żeby już nie przesadzać. Więc dodatek, czyli jak produkt dla kogoś, kto jest mega fanem i mega już dobrze tą grę zna i może przyjąć na klatę jeszcze więcej reguł, tak? Taki produkt. Materiał na coś takiego jest. Pytanie, czy będzie zainteresowanie.
Mhm. Okej, okay, a jeszcze to w takim razie ja bym zapytał cię o nie, może nie tyle nieścisłości, ale takie dwie rzeczy, które mi uderzyły po tym, co teraz rozmawiamy. To pierwsza rzecz jest taka, że przynajmniej z tych i z tekstów w świecie gry planszowych i tak z twoich ogólnych opinii, to wydaje mi się, że bardzo przypadają ci do gustu takie dosyć gry, no, imprezowe, nie chcę użyć słowa prostsze, ale takie, gdzie tam można się pobawić bez specjalnego tam jakiegoś mżdżenia przez 4 godziny. Więc skąd pomysł po pierwsze zrobienia Strongholda, gry takiej ciężkiej, a po drugie skąd pomysł wydania Through the Ages po polsku, która też jakby się wydaje tak troszkę z innego koszyka niż do tej pory portal. No,
Witchcraft też nie był lekki, czyli też następna, prawda? Ciężka taka gra.
No właśnie.
No tak, a to jakbyście, pan co będzie znał lepiej temat, bo to dotyczy całego RPG nawet, jakbyście przesiedzili moje dokonania na polu RPG, to mamy taką równie podobną schizofrenię, znaczy najpopularniejsza w Polsce gra RPG, czy Neuroshima, którą pisałem z Michałem Oraczem. Tajemnicą Polishinela, czyli wszyscy o tym wiedzą, ale niby to oficjalnie jest mówione. Ja w tą grę nigdy nie grałem i jej nie cierpię. Tak, jest to najpopularniejsza gra RPG w Polsce i jestem jej autorem. Co innego jest lubić gry, tak ja sobie prywatnie się śmieję, że gram w żółwiki, no aż tak może dramatycznie nie jest, żebym tu w domu żółwiki grał z dorosłymi, ale faktycznie ja lubię lżejsze tytuły. Natomiast wiesz, no zawodowo jestem autorem gier i mam tam jakieś zadanie, ja tą wiedzę mam o grach, tak? Znaczy z jednego są gusta moje, tak? A z innego moja tam wiedza jakaś i obycie z tytułami. Jeśli byśmy mieli założenie, żeby wydać poważniejszą grę, jakąś epicką, dużą, ciekawą, no to wiesz, no ja tego Stronghold'a po tych 8 miesiącach grania i testowania, on się ukaże, mam nadzieję, za jakieś te 6 tygodni, ja do niego pewnie już nigdy nie usiądę, bo po prostu raz, że mam go serdecznie dość, a dwa, to nie jest gra w moim typie, tak? Ja dałem z siebie maksa, potrafiłem całą wiedzę, jaką mam o grach planszowych, tam włożyłem w to. I tyle. Mam nadzieję, że się ludzie będą się świetnie bawili, bo dając siebie max, co potrafiłem dać, ale to nie jest gra faktycznie w moim typie. I to jest to samo z Narushimo. To jest Narushima, świetne recenzje, tak chwalona, wiele tysięcy przydanych podręczników, ale to nie są moje kalosze, tak jak gram w inne gry RPG. Więc to jest taka, może się wydawać komuś z zewnątrz schizofrenia, że faktycznie autor robi grę i mówi, że jej nie lubi, ale jak no to spojrzycie tak bardziej jakoś zimno, tak, i obiektywnie, no to wiesz, no siedzi autor, zna się na grach i robi grę taką, jakie jest odpoczywanie na rynku, tak, lub taką, jaką miał zlecenie, a prywatnie, wiesz, no zajmuje się jakimś temat, innym rzeczem, tak.
Ale to znaczy, że wydaje ci się, że po prostu od takiego biznesowego punktu widzenia to takie gry większe, bardziej skomplikowane się lepiej sprzedadzą w Polsce niż proste tam skoczki i inne takie?
Już to chcieliśmy spróbować takiego poważnego tytułu tutaj. Cała masa przygotowań do tego, czyli tak jak tam w tym na Game Fantasy opisywałem, tak, pierwsze wybranie fajnego tematu do gry, żeby on był dobrym tematem, przygotowanie do tej produkcji, żeby zrobić dobrą produkcję, to musimy mieć bardzo dobrą rekrutację, gdyby się to dużo jej sprzedało. No i robimy taką próbę, tak na ile możemy odciąć się od jakichś tam przylepki wariatów od zombiaków i od machiny i spróbować wejść na ten taki poważniejszy target. Bo tych gier poważniejszych, jak właśnie Wysokie Napięcie, czy inne tytuły, Agricola na przykład, też się w Polsce sprzedaje, tak? I myśmy byli zawsze kojarzeni z takimi prostszymi tytułami plus Narushima Hex. No to teraz spróbowaliśmy zrobić poważną grę, żeby być kojarzony jako autorzy Narushima Hex i Stronghold Die to the Edges, a nie tylko wariatów od prostych zombiaczków. No i zobaczymy, jak to będzie przyjęte przez rynek. Ale generalnie plan był taki, że tym razem siadam i zamiast zrobić coś zwariowanego, to zrobię grę poważną.
Mhm. A powiedz mi, Ignacy, bo tam wspominałeś w jednym z pamiętników, jeżeli chodzi o Stronghold, że chyba w pamiętnikach, już dokładnie nie pamiętam, ale gdzieś pojawiło się już, że takie plany są wydawania Strongholda już w kilku krajach, tak? Poza Polską, oczywiście.
Dobry. Tak.
I z tego co pamiętam, znaczy nie pamiętam tych wydawnic wszystkich.
Na chwilę obecną. Mhm. Tak, na chwilę obecną mamy umowę z Yellow, czyli z naszym dystrybutorem we Francji. Mm-hmm. I o tym będę pewnie na Game Fantasy pisał, a tutaj was nie będę katował swoją dykcją, bo to jest długa i ciekawa historyjka o tym, jak to przebiegało. W każdym razie w skrócie tylko zapowiem ten materiał, bo na pewno będę go pisował. Cała zabawa przebiegała tak, że na Skype'ie graliśmy z Francuzami w Stronghold'a, żeby oni poznali prototyp. Dość duże przeżycie i dość duże wyzwanie po angielsku, Francuzom tłumaczyć grę na Skype'ie. No ale to tak jest, tak, to są dość duże inwestycje i nikt ciemno ci gry nie kupi, prawda? A instrukcja jeszcze była niegotowa, więc nie było jak im instrukcję wysłać, tylko trzeba było im ich tą grę nauczyć grać przez Skype'a. Ale to będę opisał na GFAC, to będzie mieli fajne artykuł, mam nadzieję. W każdym razie Francuzi biorą francuską edycję. Mamy Phalanx Games, który podjął się dystrybucji w Niemczech i to będzie pierwsza gra portalu, która będzie dystrybuowana w Niemczech. Mimo olbrzymiego sukcesu na świecie Narushima Hex, bo to jest faktycznie już bardzo duży sukces i ona się bardzo ładnie sprzedaje i wysoko na BGG jest, to na przykład Narushima Hex jest kłopot kupić w Niemczech, o czym wciąż nie ma oficjalnego dystrybutora. Mamy różne sygnały z różnych dziwnych miejsc, że generalnie gry, które się mutanty tam wystrzelają z jakimiś innymi rzeczami, to nie do końca są para kaloszy w Niemczech i dlatego ci dystrybutorzy są niezainteresowani taką formą zabawy. Stronghold ma o tyle teraz taką pewną sytuację, że on będzie prawdopodobnie debiutował w kilku krajach Europy. Mamy zapytanie ze Stanów i prawdopodobnie ta gra będzie w Stanach wydana, bo tutaj mamy jasny sygnał, że wydawca no jest zainteresowany, chce tylko dla czystej formalności jeszcze przeczytać instrukcję, a instrukcję my wysłamy w tym tygodniu, więc Myślę, że za kilkanaście dni będziemy mogli ogłosić pełny zakres wydawców Strongholda w dniu premiery.
Jakiej sprzedaży spodziewasz się Strongholda i Through the Ages? No bo to są jednak takie ciężkie kobyły, dosyć, zwłaszcza Through the Ages, no ale to też będzie dosyć droga, prawda? Stronghold będzie to, będzie przekroczy te magiczne tam 130-140 zł.
Tak.
No właśnie, więc jakiej sprzedaży?
To się sprzedało, tak, chcielibyśmy, żeby się sprzedało tak około 1000 egzemplarzy, żebyśmy sprzedali w Polsce, mówią o Polsce, prawda? Jeśli sprzedamy 1000 egzemplarzy, to będzie okej.
Obu gier, tak?
Każdy z nich po 1000 byśmy musieli sprzedać.
A Through the Ages w Polsce też planujecie, że to jest jakiś cel, bo to jest już na pewno trudne. O ile Stronghold ma duży hype, to no dobra, Through the Ages ma, ale tam wśród bardzo zainteresowanych osób, tak? I znających się na grach planszowych.
Wiesz co, ale z jednej strony tak, a z drugiej strony portal akurat ma taką dość sporą grupę followersów, wiesz, znaczy tych panów, którzy z nami są od lat i oni łykają wszystko, co my generalnie wydajemy, tak? Wiesz, to jakąś tam bawę iluś tam egzemplarzy my sprzedajemy z automatu, tak? I po tym jeżdżąc na konwenty dalej promujemy, tak? Ale generalnie jakkolwiek mamy problem z dystrybucją i nie ma na tym piku, to i tak, no, nie narzekam na sprzedaż generalnie naszej gier.
Okej.
Ja bym zapytał jeszcze o Through the Ages, o te karty dodatkowe. Czy to pomysły Wlady były, czy z Polski od ciebie, albo od Nataniela wyszły, czy jakoś generalnie jak praca nad tym wyglądała, kto, od kogo to wyszło, i bo wiem, że Wlada testował, sprawdzał te karty, prawda, dodatkowe, ale od kogo sam pomysł wyszedł? Tak.
Pomysł był Nataniela. On tutaj bardzo naciskał i to kilkukrotnie tam były wysłane do mnie prośby, żebym ja tam wysłał do Czechów prośbę, żeby się ustawili, powiedzieli, czy jest taka w ogóle możliwość. I w końcu tych Czechów się udało zgłosić, bo odpowiedzieli pozytywnie, że w sumie to nie widzę problemu. Tylko, że właśnie Wlada musi to zobaczyć te karty i zagrać. Więc dostali taką od nas propozycję i Wlada to klepnął na szczęście. Więc pełen sukces. To ewidentnie była ta inicjatywa od początku do końca na Nataniela.
Okej.
Okay. A zdradzić trochę kulis, jak to się stało, że taka współpraca, że z Rebelem, że akurat wy, i skąd w ogóle pomysł?
No wiesz co, to myślę, że to nie jest taką wielką tajemnicą, także Pedro Murmach, czyli szef Czechów, pierzeł na pionka przez ostatnie jakieś tam 6 edycji. Spał w redakcji portalu, spędziliśmy dużo czasu na rozmowach i generalnie jesteśmy na takim poziomie znajomości i skomplowania się, że no raz, że był pytany kilkukrotnie, czy jest możliwość wydania przez portal TrueDHF i generalnie odpowiadał pozytywnie, a dwa, no teraz generalnie Czesi wszystkie swoje prototypy do nas przesyłają i pytają, czy chcemy z tego wydać. Teraz wydają tę grę o kieszonkowcach, tak? Pewnie w korzyści z BGN. No myśmy musieli powiedzieć pas, bo już za dużo mamy tytułów i kursów, więcej kasy nie ma na wyłożenie, tak? Więc kieszonkowców żeśmy odłożyli, nie odpuścili. Natomiast teraz dostaliśmy od Czechów kolejny prototyp, który Wlada wymyślił, gry Party Game teraz, takiej wesołej, która była zainspirowana na pionku i być może będziemy coś takiego też robili. Znaczy generalnie te częste przyjazdy Petra do Gliwiz na pionka zaowocowały taką bardzo fajną współpracę. Zresztą to już było widać w zeszłym roku, żeśmy w Essen byli mieliśmy tutaj w Koboksiewie, tak? Czy ta współpraca już tam gdzieś tam była sugerowana, że dobrze nam się współpracuje i rozmawia i działa.
Okej, a chciałem jeszcze Cię spytać w sprawie troszkę innej.
Ale to czekaj, to jeszcze tylko zapytam, w takim razie, skoro z Czechami tak dobrze współpracujecie, to jest szansa na wydanie Dungeon Lords na przykład?
O tym jeszcze z nimi nie rozmawialiśmy, ale generalnie to oni mają bardzo skomplikowany układ dystrybucji, ponieważ część gier jest w Czechach dystrybuowana przez Albi, a jak wiecie, z kolei Albi teoretycznie dystrybuje się w Polsce i tam jest takie czary mary. Część gier Albi bierze na Czechy i wtedy też automatycznie łyka to na Polskę, a część gier Albi nie chce, więc generalnie ja jestem szczepem drugi w końcu po Albi.
Czy nie wykluczasz tego jeszcze?
Wiesz, no tej gry na oczy nie widzimy, więc ja nie chcę jakiejś tej deklaracji składać, tak? Na pewno mogę powiedzieć, że to podstrzegamy mamy na tyle pozytywne, że jeśli będzie gdzieś tam jakaś dobra gra u Czechów, jeśli będzie możliwość wydania, to tak, to portal jest w stanie to wydać.
A ja mam pytanie trochę z innej działki. Jesteś, Ignacy, jedną takim z głównych osób, które stoją za organizacją jednego z najważniejszych konwentów planszówkowych w Polsce, pierwszego zresztą, na którym wzoruje się wiele innych. I chciałem spytać się, czy bywasz też na innych takich konwentach oprócz Pionka i co w nich uważasz takiego ciekawego, tak? Co tam widzisz innego trochę od Pionków? Co tam... co możesz powiedzieć o takich konwentach?
Wiesz co, byłem w Brzegu. Mhm. Tak, byłem w Brzegu na konwencie tam i byłem na, oczywiście, we Wrocławiu, na Galicji. Mhm. Nie udało mi się dojść do Krakowa, bo Krakowa byłem na urlopie, więc w Krakowie nie byłem. Mhm. Natomiast i we Wrocławiu, i w Brzegu super imprezy, świetnie się bawiłem. Pierwszy taki imprezy, który nie pracowałem, tylko się mogłem bawić, tak? No.
Dużo czasu spędzasz teraz w planszówkach i przy tworzeniu, i przy wydawaniu. Czy masz w ogóle czas jeszcze na granie w gry fabularne? Grasz w ogóle jeszcze?
Od pewnego czasu o dziwo gram, ale w taki bardzo dziwny sposób. Znaczy o godzinie 8 rano w poniedziałek do godziny 12 rano w poniedziałek, w zasadzie w południe, gramy w firmie testując naszą nową RPG.
Aha.
Natomiast takie granie gdzieś tam po południu jeszcze z jakimiś innymi ludźmi to nie.
Okej.
Okay. I to jak rozumiem, jest znowu kolejna gra, której nie cierpisz, a musisz grać.
Wiesz co, akurat tą grę, którą teraz piszemy na razie, przynajmniej jeszcze lubię, mam nadzieję, że ta będzie do końca. Ale generalnie zauważyliśmy w firmie, że gry, których nie lubię, się dobrze sprzedają, a gry, które lubię, się źle sprzedają, więc Strongholdowi to dobrze wróży, a naszej nowej grze to źle wróży.
No ale właśnie, bo teraz jakby waszym głównym, powiedzmy, działem to są planszówki, prawda? No chyba, czy ja nie wiem, ale RPG chyba coś słabiej się sprzedaje, czy...
Nie, to nie. To ja właśnie wróciłem z Polkonu, na którym była prelekcja, czy gry planszowe zabijają RPG, i tam rzucałem w widownię i ich prelegentów liczbami, i te liczby jasno pokazują, że tak nie jest. Znaczy, w ciągu ostatnich lat gry planszowe używają potężny rozkwit i faktycznie jest olbrzymi wzrost nakładów i sprzedaży, natomiast nie ma czegoś takiego jak spadek sprzedaży RPG-ów. Czy wszyscy fani RPG, tak, którzy widzą, jak rozwój się planszówki, myślą gdzieś na podświadomie, że ojejku, to RPG umiera? Tak nie jest, znaczy mam taką samą sprzedaż podnośników do RPG, niezmienną, albo nawet większą być może, natomiast po prostu planszówki idą jak torpedę do przodu. A my mamy linię RPG Neuroshima, nie do końca pewnie to na tym panujecie, ale i nie wiecie, ale linia gier Neuroshima RPG ma 16 dodatków. To jest, nie wiem, jakieś tam pół metra na półce, tak? Książek, które mamy wydane i które sprzedają się miesiąc po kilkanaście podręczników.
Nie, no zauważyłem, że cały czas wydajecie dodatki i cały czas jest również tam Gwiezdny Portal, może zmienił trochę postać, ale też jest wydawany, Pirat. Tak. Jest wydawany
Myśmy teraz wydali taką linię almanachów mistrzów gry, czy taki poradę mistrzów gry, to jest jakiś hicior nieziemski, to kosi strasznie.
Tak. Graj Twardo też kupiłem.
Tak. No właśnie. No, najsłabszy akurat, ale dobry autor na pewno. To by się przydało. To taki fajny poradę, taka ciekawostka mogę powiedzieć. Dostało to nieprawdopodobne krytyczne recenzje w sieci, ten podnośnik, i ma najwyższą sprzedaż wszystkich pozostałych. A podręczniki inne, które miały wyższe recenzje, sprzedają się gorzej. To jest klasyczna prawda, że nieważne jak mówią, byle mówili. Tak? Znaczy, im bardziej coś jest w internecie krytykowane, tym więcej ludzi chce się temu przyjrzeć.
To musisz zrobić, wiesz, podręcznik Graj z Dodą albo Graj z Paris Hilton. To będzie jeszcze bardziej krytykowany.
Na razie planujemy Nie graj w kulki. To też ciekawy podręcznik.
A słuchaj, skoro takie pytanie mam, bo jesteś, prawda, wydawcą, szefem wydawnictwa i też autorem. I która z tych fuch jest, daje ci satysfakcji i sprawia większą przyjemność?
Znaczy, fucha wydawcy w ogóle mnie sprawia przyjemności i jest jedną wielką mordęgą, mnie przyjemnością. I kiedy jestem wydawcą, to cierpię, a kiedy jestem autorem, to się cieszę. Znaczy, bycie wydawcą to jest paskudna fucha.
Ale nie chcesz wydawać swoich gier u innego wydawcy?
Wiesz co, no może coś tam kiedyś wydam jednego wydawcy, ale generalnie o wiele bardziej lubię pisać, wymyślać rzeczy, niż dzwonić pod drukarnię i opieprzać, że są coś wypsuli.
Jacek, Marcin, jakieś pytania?
Tak, ja mam pytanie, czy to tak, nie wiem, czy to w związku z tym, że gry, które lubisz, słabiej się sprzedają, bo kiedyś pisałeś na forum jakimś albo na Games Fanatic, już nie pamiętam, bardzo chwaliłeś taką grę pod tytułem Paintball, którą Portal miał wygrać, wydać, a jakoś potem ucichło o tej grze i to, no, nie wiem, coś ten projekt umarł.
Tak, i myśmy się temu projektowi przeglądali tuż przed zaczęciem robot nad Strongholdem, czyli to był koniec zeszłego roku, kiedy musimy podjąć decyzję, co wydajemy w tym roku aktualnym, tak? I on przez te kilka miesięcy, które leżał u nas w szufladzie, strasznie się zestarzał. Znaczy, brzmi to dość dziwnie, ale tak jest, że te nowe mechaniki powstają, tak, uczymy się zawsze w nowych rzeczy i ten projekt Paintball, który rok wcześniej dostaliśmy od Folka i wydał się być bardzo fajnym projektem, po roku czasu, jak się mu przyjrzeliśmy, to już tak dobrze nie wyglądał i zapadła decyzja, że go odstawiamy na bok i robimy Strongholda.
Mhm. Jacek, Marcin,
tak? Odnośnie Strongholda właśnie takie pytanko, bo teraz na Pionku w ostatni weekend była taka prezentacja i tych gier kilka się odbyło. Zupełnie nowe osoby Strongholda poznały i pytanie, czy w ich grze coś się pojawiło na przykład takiego zaskakującego dla ciebie, co gdzieś tam na przykład, no testy wiadomo, bardzo dużo gier było i tak dalej, ale czy jakieś nowe strategie, nowe podejście, coś zaskakującego dla ciebie było?
Nie zdołałem zaobserwować, ale raz, że nie zdołałem zaobserwować, ponieważ mimo wszystko tam troszkę po komencie musiałem biegać, więc nie obserwowałem tych partii tak bardzo dokładnie, a dwa, bardzo wyraźnie było widać, że to są pierwsze partie tych graczy i oni tak dość w węgle grali. To niestety ta gra taka jest, że ta pierwsza partia to jest bardzo taki dopiero uczenie się reguł, tak? I wiesz, myśmy to mieli taką podczas testów, tak, że ten tester to musiał dwie czy trzy gry zagrać, żeby w ogóle ocenić, czy on kuma, co się dzieje i czy te jego taktyki są ciekawe czy przypadkowe. Więc te pierwsze gry to na piątku to na razie było takie badanie terenu dopiero.
Jeszcze tak troszeczkę skacząc, ale powiedziałeś w pewnym momencie, że tam rozważacie wydanie kolejnej gry Michała Oracza i pytanie, czy któryś z tych jego prototypów, czy może więcej niż jeden, to są jakieś takie gry, gdzie tryb wieloosobowy będzie standardowy, bo w sumie i Neuroshima Hex i Stronghold są oczywiście grami, które może się bawić do czterech osób, ale no tak jakby dla Neuroshimy chyba najpopularniejszy jest tryb dwuosobowy. W Strongholdzie to rzeczywiście przyznaję ci rację po moich też grach, że ten 3-4 osobowy są bardzo ciekawe, ale tak jakby setting sam sugeruje grę dwuosobową, a czy w jakichś tych planach przyszłych są jakieś takie gry, które stricte właśnie wieloosobowe będą? Czy to jeszcze to za wcześnie mówić?
Nie widziałem, on tam często o tym opowiada, tak zawsze się mówi, natomiast generalnie trzeba faktycznie przyjrzeć Portalowi jako generalnie, jako firmie i my generalnie wydajemy gry, które są oparte na konflikcie, tak? Znaczy od takich głupawych zombiaków, tak, przez Neuroshima Hex, przez Witchcrafta, przez Strongholda, są zawsze gry o dwóch stronach, które się pojedynkują, tak.
To stąd moje pytanie właśnie, czy będzie dalej w tym kierunku, czy jakieś zaskoczenie kolejne, czy poszerzenie
bez. Nie wiem, co tam Michał pomyślił, ale generalnie faktycznie w duszach nam tak gra, że my lubimy gry o konflikcie. A ten konflikt jest jakoś i naturalnie tak, że są dwie strony konfliktu. Nie lub bardziej przez rozmyte przez regułę, ale być może faktycznie to będzie taka wiestówka w Stałym Portalu. Zresztą ta klata wiestówka w Stałym Portalu to nam by nie zaszkodziła, bo jak myśmy byli w zeszłym roku w SN i ludzie, którzy kupili rok wcześniej na Ruszymach, jak zwracali po Witchcrafta, tak by tak już kojarzyli, tak, że Portal to są ci goście, którzy robią grę na balansę i teraz pewnie w tym roku znowu do nas przyjdą na stoisko i się nie zdziwią, tak, bo znowu dostałem grę o przemocy.
Ale nie przenosicie tego na stosunki pracownicze w Portalu, konfliktów.
Nie, Michał jest silniejszy, więc tutaj muszę dbać o miłą atmosferę w firmie.
Szymon?
No właśnie, bo a propos tutaj ciekawe przejście, bo ja chętnie bym usłyszał, jak wygląda taki typowy tydzień pracy w Portalu. To jest praca 8 godzin dziennie, wiesz, przy biurku tam stukacie, czy musisz, nie wiem, jeździć i o północy nagle wpadasz na pomysł, jedziesz do firmy, jak to u was wygląda?
No jest to 8 godzin faktycznie. Michał Oracz siedzi te 8 godzin przed komputerem i on dzień w dzień przygotowuje jakieś rzeczy do drukarni. Bo my albo jakieś gry paszowe robimy, albo RPG, tak, a generalnie to są cały czas przygotowanie materiału do drukarni, albo rozmowy z drukarniami, tak. On generalnie tego pilnuje, żeby materiał wyszły do druku. Multiday generalnie siedzi i robi po części za sekretarza, tak, czyli jakieś tam listy, nie listy, telefony, takie głupoty, a po części siedzi i pisze RPG, albo się gier paszowych, albo jakieś inne rzeczy edytuje. A ja generalnie robię wszystko i nic, tak? Czyli robię dużo elementów, przeszkadzam, pomagam, biegam, wychodzę, wchodzę, No mam taki typowy prezes, tak uważa i nic nie robię.
Rozumiem. A powiedz, tak wracając troszkę do Strongholda, bo portal jawi się, zresztą z tego, co ty powiedziałeś, jako taki dosyć zlepek często chaotycznych działań, które na końcu udaje się wyciągnąć i jest sukces, mniejszy lub większy. A testowanie waszych gier wydaje mi się być takim bardzo systematycznym procesem, który dopracowaliście do perfekcji. Jak to, czy to jakoś z doświadczenia wynikło, czy sobie jakoś założyliście pewne rzeczy i teraz z każdą kolejną grą doskonalić ten proces? No bo nie wiem, czy planujesz napisać coś na Games Fanatic o samym procesie testowania i potem zapisywania wyników, żeby coś z tego mieć, bo chyba to jest takie clue do dobrej gry innych polskich autorów, no też.
Wiesz co, myśmy to nasze całe testowanie, bo to ma dość długą historię, bo też od czasów zombiaków, a potem narodzimy Hex, kolejne te nasze gry były dobrze wytestowane. Wiesz co, my w te gry nasze po prostu gramy. Znaczy jak my je robimy, to my właśnie w nie gramy opętańczo i do oporu i to w tych grach widać. To nie jest tak, że wpadałem na jakiś pomysł i po miesiącu to idzie do drukarni, tylko my wpadałem na jakiś pomysł i potem przez 3 miesiące, 4, 5, 6, zależy jaki to jest duży projekt, siedzimy i ciupiemy w to film. Znaczy jak tutaj się pytałeś, jak taki tydzień przebiega, to mówiąc poważnie w tym lipcu czy czerwcu, kiedy było takie już nagromadzenie tych testów, ponieważ te reguły już były gotowe, na poziomie początku maja skończyłem wymyśliwać i nowe rzeczy, był już po prostu szlaban, że już nic nowego do drogi nie dodajemy i tylko już nie testujemy. I to były kolejne tygodnie, dzień w dzień partie Strongholda, były dni, i to było sporo takich dni, kiedy były dwie czy trzy partie w ciągu jednego dnia, czyli masz 8 godzin dniówki, tak, i na przykład 2-4 godziny partie. To gramy. I inaczej tego się nie da zrobić.
Ale ty to w jakiś systematyczny sposób, nie wiem, zapisujesz sobie, masz jakieś programy, które ci pomagają, czy masz jakiś duży zeszyt z różnymi wnioskami po partiach, jak to wygląda tak od kuchni?
Nie mam zeszytu, nie mam programu, natomiast wygląda to tak, że ja nie gram podczas testów, przynajmniej jeśli tylko nie muszę grać, to nie gram, tylko siedzę i obserwuję bardzo uważnie. Znaczy, gdybym grał w tego Strongholda, tak, to bym się zaangażował, a jakbym się zaangażował, to bym nie patrzył, wiesz, dość obiektywnie, czy faktycznie na przykład najsła miało większe szanse, tak. Siedzę i patrzę, jak dwóch gości gra, czy tam trzech jak grało i sobie patrzę, czy oni jak marudzili, to czy marudzili słusznie, czy faktycznie popełnili błąd. Więc generalnie bardzo skupienie podczas partii i tyle. I tyle. Jakiś tak szczególny notatek i takich statystyk głupich nie czułem potrzeby. Po prostu patrzyłem, jak goście grałem i sprawdzałem, czy słusznie marudzą, czy nie marudzą, które akty wykorzystują i na bieżąco to zmieniałem.
Okej. Okay. Ignacy, chyba jakoś tak przedstawiłeś słuchaczom obraz działania tego waszego wydawnictwa, to jest swoją osobę, więc nie będziemy się już więcej męczyć pytaniami. Tak więc bardzo dziękuję za to, że zgodziłeś się być naszym gościem. No i życzę przy okazji, mam nadzieję, wielkich sukcesów, przynajmniej ze Strongholdem, tak? Bo to jest teraz taki największy tytuł, który którego wszyscy oczekują, tak? I w Polsce, i na świecie.
Bardzo dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję za cierpliwość. Życzę mi jego doszeprowadzenia moich słów wszystkim słuchaczom. Może zrozumieją, co mówiłem, może nie zrozumieją. Pozdrawiam was ciepło i papa. Trzymajcie się.
Dzięki.
I cześć.
Kolejny punkt programu po wywiadzie z Ignacym Trzewiczkiem, szefem wydawnictwa Portal. No to jest rozmowa o samym wydawnictwie. Ja chciałem tak wstępnie powiedzieć, przypomnieć, bo wielu z was pewnie obserwuje rynek Polski i gier fabularnych, i gier planszowych już od dłuższego czasu, a więc wszystko o tym wie, ale wydawnictwo Portal powstało w 1999 roku w Gliwicach, no i tak jak tutaj Ignacy nam przybliżał, między innymi zajmuje się tworzeniem i wydawaniem gier planszowych i fabularnych. A więc te najsłynniejsze tytuły to są właśnie Neuroshima, Monastyr, najróżniejsze książki, jeszcze inne gry fabularne, no i z planszowych gier to Zombiaki, Neuroshima Hex, Machina 1 i 2, Witchcraft, no i teraz zbliża się Stronghold. Chciałem z wami porozmawiać generalnie, jak co uważacie o wydawnictwie Portal, jak co wam się podoba w ich pracy, co wam może przeszkadza. A więc przede wszystkim na początku, co waszym zdaniem tak wyróżnia to wydawnictwo ze wszystkich wydawnictw w Polsce, jakie znacie? Szymon.
teraz już może mniej, ale na pewno Portal wcześniej słynął z dosyć ekstrawaganckiej jakości produktów.
Ja bym powiedział, że chyba, bo generalnie ja dosyć niedawno zacząłem wsiąkać w świat planszówkowy i tak powiedzmy tych polskich gier jakoś bardzo dokładnie nie poznawałem, aczkolwiek no zawsze z zainteresowaniem śledzę to, co wychodzi i wydaje mi się, że no takie chyba trochę dokładniejsze testowanie tych wydawanych przez siebie gier widać w Portalu, czyli właśnie Neuroshima Hex i Witchcraft. No Neuroshima generalnie największy sukces z polskich dotychczasowych gier i myślę wynikający właśnie z tego dokładnego przetestowania, czyli tutaj no, wychodzi jakaś nowa gra i no, jest znacznie mniejsza obawa, że gdzieś tam okaże się, że Bazik znajdzie strategię wygrywającą albo psującą, albo no, że gdzieś coś tam umknęło w testach. Tak mi się wydaje. No faktycznie to, co Szymon mówił, minusem pewnym była jakość, bo nawet to, co gdzieś Trzewik mówił w wywiadzie, dla mnie no, szkoda bardzo, że ten Witchcraft nie starczyło właśnie kasy na niego, bo no ja go pewnie wyżej niż reszta redakcji oceniam. Uważam, że jest bardzo, bardzo dobrą grą i na pewno szkoda, że nie został lepiej wydany. Może będzie też kiedyś tam wersja 2 wydana lepiej. Ale wydaje mi się, że takie właśnie żmudne testowanie tych wydawanych gier to był jakiś taki wyróżnik, czy jest nadal.
Czyli to testowanie, balansowanie tam zasadami. Jacek, masz jeszcze jakieś punkty takie, co uważasz, że się wyróżniają?
No i ja przede wszystkim bym powiedział, że Portal wyróżnia się wydawnictwem tym, że wydaje polskie gry, które nie są głupie. To chyba.
Tak, znaczy te gry w ogóle są w sumie cięższe od jakiejś przeciętnej polskiej gry, prawda? Bo i Neuroshima, no Witchcraft jest bardzo ciężkim tytułem, teraz Stronghold, no też chyba najcięższą, poza jakimiś oczywiście wojennymi grami, grą, która w Polsce została wymyślona i wydana, także to też na pewno Portal wyróżnia.
Czy jeszcze moje
natomiast zdanie... na temat samego, powiedzmy, systematyki pracy i tak dalej, to trudno mi coś powiedzieć, bo też jestem z Gliwic i gdzieś tam no Ignacy był pierwszą osobą w świecie planszówkowym, którą poznałem, także no wiem dużo więcej na temat tego, jak Portal funkcjonuje i jak ta praca wygląda u nich, a nie wiem tego, jak to wygląda w innych wydawnictwach, tak? Czyli dosyć trudno mi porównać w momencie jakiejś metody pracy, aczkolwiek myślę, że Ignacy jest dosyć niepowtarzalny.
Jeszcze tak z takich z obserwacji moich, to mi się wydaje, że wydawnictwo tutaj Portal charakteryzuje się też taką kreatywnością. To te wszystkie właśnie tak jak, no w sumie to nawiązuje troszkę do Jacka, co powiedział. Te gry nie są głupie, tak? To są jakieś kreatywne, nowe rozwiązania, często bazujące na znanych pomysłach, ale jednak często te gry wprowadzają coś nowego. I Neuroshima Hex jest dobrym reprezentantem i Stronghold na pewno też. A druga rzecz, taka bardzo ważna, co uważam, no już szczególnie wyróżnia właśnie Portal, to jest to, że na tle innych wydawnictw polskich dostrzegają one trendy, tak, jakie funkcjonują na rynku. Oprócz tego, że mają to doświadczenie w sensie i wydawaniu gier, i tworzeniu gier, i graniu w same gry, no to właśnie te tytuły są nowoczesne, tak? To są gry, które są akurat modne. Znaczy akurat i mechanicznie są to gry, które idą zgodnie z duchem czasu, tak? To nie są jakieś zacofane rozwiązania.
To chyba też jest związane z tym, że dosyć dobry kontakt mi się wydaje ma z takim portal, z takim ogólnie powiedzmy nazwanym fandomem. A przez ten pionek, właśnie, przez to, dokładnie, tak najbardziej, to przez to, że właśnie może nie zawsze tam jest jakoś, przekładać to od razu na reakcję wobec tam, nie wiem, krytyki czy postulatów, ale na pewno trzeba powiedzieć, że jakby jest dosyć tak głęboko zanurzony wydawnictwo, znaczy widzi coś, co ludzie grają, coś, co, jak to wygląda, odpowiada, więc jakoś to jest na pewno inaczej niż wydawnictwa, które no wydają nawet tytułów sporo, ale jakoś tak często bez żadnej wcześniej zapowiedzi nagle się pojawia jakiś tytuł.
Bo jeszcze bym tutaj zauważył, że to jest... Zobaczmy, że gry Zombiaki i Machina została wydana w 2002 roku, Zombiaki w 2003, a więc mają też w sobie jakiś taki instynkt wyczuwania pewnych zmian, pewnych przemian, pewnych trendów, bo generalnie renesans planszówkowy uważa się, że to jest 2004 roku, tak umownie, że to rozpoczęcie, założenie portalu gry planszowej, tam się zaczęli się zbierać ludzie, którzy zaczęły się gry pojawiać, sklepy zaczęły powstawać sprzedające gry planszowe, te nowoczesne, a oni wyczuli jakby o rok, o dwa, trochę wcześniej, że jest jakaś popularność.
Może to oni te trendy rozkręcają właśnie, to dzięki temu jakby wydali wtedy tam, nie wiem, nową linię kufli do piwa, to dzisiaj wszyscy by pili piwo na potęgę. No.
No wydaje mi się, że mają tutaj jakiś, jeżeli chodzi o gry planszowe, jakiś na pewno tutaj drobny wpływ, na pewno. Dobrze, ale już laurkę wystawiliśmy, co sobie cenimy w nich, a co nam przeszkadza? Co uważamy, że spokojnie mogliby poprawić, co nam się nie podoba? Jak uważacie?
No na pewno taką rzeczą do poprawy była jakość. Można powiedzieć, że teraz, tak jak, no w sumie też Trzewik mówił o tym, prawda, że teraz jeżeli te gry rzeczywiście będą w drukarni granny drukować wszystkie wydawane, no to ten problem odpadnie. Natomiast tak jakby to pewnie wynikało właśnie z tego, że no ta droga drobnego przedsiębiorcy w Polsce, no nie tylko w świecie planszówek, ale może szczególnie w świecie planszówek, nie jest łatwa, tak? Na początku gdzieś tam pozyskanie finansowania i zwiąże się i z kosztami dużymi i z ryzykiem i gdzieś było coś za coś. No, na pewno bym sobie życzył, żeby te gry fajne były fajne też, jeśli chodzi o jakość wykonania. No, miejmy nadzieję, że się będzie już tak jakby te, tak jak Szymon powiedział, ekstrawaganckie wydania gdzieś odeszły w przeszłość.
No właśnie też terminowość. Nowa gra Portalu, to można podejść do niej z takim dużym zaufaniem, że nawet jeśli mi się nie spodoba, no to będzie tytuł, który można bez jakoś przykrości zagrać i to nie będzie jakiś totalny potworek. No to ta terminowość była i pewnie jest. Zresztą nie tylko Portalu, ale nawet takich gigantów jak Fantasy Flight Games, prawda, o którym było w zeszłym audycji, jest sprawą taką dosyć dyskusyjną i no, sam nie wiem jeszcze, czy mogę bezpiecznie wystawić swój Trudy Ages angielski na sprzedaż, czy na pewno na gwiazdkę to będę miał polską wersję w domu. I tej pewności pewnie nigdy nie ma, bo to zwykle jest o tych mnóstwo kooperantów z Chin, skądś tam i tak dalej. Natomiast no, Portal chyba ma szczególne zasługi przy terminowości.
Teraz SN jest takim batem, powiedzmy, tak, który powoduje, że ta terminowość musi być, tak było już na tym roku z Witchcraftem, tak jest teraz ze Strongholdem. Fakt, że True Ages nie wychodzi na SN, więc tu rzeczywiście no, może być ta mniejsza pewność, tak jak powiedziałeś, wiele, wiele innych rzeczy. Z drugiej strony, tak gdzieś rozmawiając z różnymi wydawcami, to no, nie tylko jest to kwestia Portala, ale wszyscy jakoś tak szaleńczo przygotowują gry na SN i te daty zejścia z drukarni, o których gdzieś tam w rozmowach się dowiadywałem, właśnie nie tylko Stronghold, ale innych gier, ma tam na przykład 16 października, czyli tydzień przed Essen. No takie szaleństwo jest świata, w którym żyjemy.
No bo tak, bo to Essen to tak naprawdę Boże Narodzenie, to o to chodzi, że to tak. Już się zbliżają święta i to musi trafić do już właśnie październik, początek listopada, żeby się po prostu zaczęło sprzedawać przed świętami. I ja właśnie się z wami zgadzam, tutaj mi zawsze brakowało, to oczywiście widać z każdej gry, każda kolejna gra jest lepsza, jeżeli chodzi o jakość, ale ten właśnie taki brak profesjonalizmu się czasami pojawia, jakaś taka motoszczyzna, chałupnicze metody tam tych tworzenia tych gier. Jakieś błędy się pojawiały, wiadomo, te gry były na przykład dobrze testowane, ale ta instrukcja nie była na najwyższym poziomie. I tutaj wydaje mi się, że chyba dużo może zyskać, bo Portal nawiązał przecież współpracę, sam True the Ages jest wydawany przy współpracy z Rebelem, również Stronghold, tak, z wydawnictwem Rebel, jednocześnie ze sklepem Rebel. Tutaj może właśnie to wydawnictwo zapożyczy swoje doświadczenie w dużym biznesie, tak? Takim na dużą skalę i swoje rady tutaj i takie bardziej profesjonalne podejście jakoś przeleje na Portal też.
Chyba po to ta współpraca właśnie, prawda, że ten Stronghold, który jest no, naprawdę dużym przedsięwzięciem, jest to duża gra, duże nakłady finansowe, dużo elementów do produkcji, to wymaga tego jakiegoś wsparcia wiedzowego. Mhm.
A powiedzcie mi jeszcze, jak teraz uważacie, jakie jest teraz miejsce Portala na rynku polskim, światowym? Czy to jest jakiś hegemon, czy to jest na razie jakaś niszowa pozycja? Jak to wygląda? Jacek?
No w Polsce to jest dosyć istotne wydawnictwo właśnie dzięki temu, że eksportuje te polskie gry na zachód. Ma tam dobre, jest obserwowane przez wiele osób. I na pewno każda nowa gra z Portalu będzie interesująca, będą się jej ludzie przyglądać. No, a na świecie to raczej nie, no to takie tam, wiesz, no i ile gier takich, które robią jakąś karierę, dwie w sumie ma. Witchcraft jakoś nie został specjalnie dostrzeżony, no Neuroshima i Stronghold, no gry, o których coś słyszałeś, to jest takich mnóstwo, tak? Mhm.
A Szymon, chciałbyś coś dodać?
Tak, totalnie zgadzam się z Jackiem jak najbardziej. W Polsce o tyle, no znowu, ciężko nam powiedzieć, wydaje mi się, nie znając nakładów tych gier, tak? No, w naszym takim, tym powiedzmy, świadku osób, które się bardzo interesują grami, no to może wydawać się to wydawnictwem istotnym, a ich nakłady pewnie przy nakładzie, nie wiem, Granny, czy Trefla, czy Galakty pewnie, to są, podejrzewam, jakieś zupełnie marginalne, więc Nie wiem.
Świat? Świat?
Świat to zupełnie tak, to zupełnie jak ja, tak. To jest malutka wysepka na morzu. Na razie, no przynajmniej.
Dobrze, a jakie perspektywy?
Chociaż pewnie najlepiej znane z polskich wydawnictw.
Tak.
No właśnie, na tle chyba polskich wydawnictw to jest teraz taka pierwsza liga, tak?
Z drugiej strony tak patrzę teraz, no Witchcraft ma 123 oceny na BGG, prawda? Czyli tu rzeczywiście to taka gra jest dla bardziej niszowa jeszcze od Neurosimy na przykład i miejmy nadzieję Stronghold teraz przy dużo większych oczekiwaniach i hype'ie i tak jakby pewnie będzie dużo bardziej popularny.
Stronghold to już ma chyba więcej ocen, przynajmniej tam niewiele mniej ocen niż Witchcraft. Nie?
Tak, ja się patrzyłem.
Wydanie go właśnie w różnych krajach, no na pewno zupełnie inna skala.
A powiedzcie mi, jakie perspektywy przed wydawnictwem? Uważacie, że to jest ten taki moment, właśnie ten Stronghold i ten hype, który został tak wywołany dosyć sprawnie przez Ignacego i artykuły...
Przypadkowo zresztą trochę, moje zdanie.
Na początku może przypadkowo, ale później to już jak pojechała fala i zaczęło się to pojawiać na Board Game News, tak? To już było zamierzone. No i ten hot, znaczy zdjęcia, gorące zdjęcia na BGG, pierwsze miejsca. Czy to wszystko sugeruje, że Stronghold może być tym tytułem, że Portal będzie już dobrze identyfikowany na świecie, tak jak, nie wiem, jest ten Czech Games Edition, tak, to wydawnictwo czeskie. Czy to jest ten moment?
To trochę może być ta droga, przy czym no, Stronghold nadal nie będzie grą jakąś taką masową, prawda? Czyli znowu no, ten długi czas gry, ta długość reguł, to, że to jest ciężka gra, to ja sądzę, że na pewno to prestiż wydawnictwa wzrośnie, prawda? Że ta gra no, właśnie taka skomplikowana i dobrze wykonana, dobrze przetestowana, dająca dużo emocji, frajdy graczom, natomiast no, to nie jest znowu tak, że 10 tysięcy ludzi ją pozna w jakimś krótkim czasie, prawda? Także to jest dobra droga, ale czy to będzie punkt przełomowy, to w zasadzie sądzę, że dopiero produkcje przyszłoroczne, tak? Czy z kolejnego roku, na jednego, drugiego pokażą, czy to jest dobra droga. To jest tak, jak wyszło True the Ages w Cherbourg Games, ale jeszcze to był tak mały nakład i jeszcze następne gry tak jakby dopiero potwierdziły, że rzeczywiście no, jest to bardzo dobre wydawnictwo i w tym momencie Portal jest chyba na dobrej drodze do tego. Pytanie, co z tym zrobić
dalej. Swoją drogą chyba tu jest...
No i tyle, że ciekawe tutaj jest, że o ile, nie wiem, wiadomo, no Checkboard Games czy Edition to tak naprawdę chwatil, tak? Okej, okay, będzie się spierali, że tam tych innych autorów też są gry jakieś dobre, ale to jest generalnie chwatil i tylko on, tak naprawdę, on ciągnie to do góry. Tutaj w przypadku Portalu to jest Michał, tak? I jest Ignacy, który teraz wydaje grę tak naprawdę pod własnym nazwiskiem. Pierwszy taki duży tytuł, więc może tu być tak szersze, jeszcze Łukasz, o której grze mówił Ignacy, że chce ją wydać, więc Folko, więc to jest jakby więcej autorów, którzy się pojawiali w Portalu, co myślę, że dobrze wróży wydawnictwu. Jeśli tytuły będą dobre, to ma szerokie, jakby takie, szeroką ławkę, a Czechi mają no chwatila.
Jeszcze tu mi się wydaje takim dużym kopem do przodu i mogłoby to być związane z gigantyczną wręcz popularnością, jest to, że Stronghold no, będzie pokazany na SN, będzie prawdopodobnie wydany w różnych krajach, fajnie by było, jakby było w Stanach, ale jeżeli uda mu się zdobyć jakąś nagrodę, tych nagród jest trochę, to może być bardzo duże takie uderzenie, prawda? To już zacznie być ta gra i wydawnictwo o wiele bardziej identyfikowane. A gra ma takie perspektywy. Nie mówię o jakimś Spiel des Jahres, który jest zupełnie inną kategorią, ale jest to gra, którą jurorzy z innych krajów mogliby się zainteresować jak najbardziej, tak?
No, nawet ten tryb nowatorski rozgrywki 2-1 czy 2-2, gdzie no, jest i kooperacyjny i w zasadzie taki, no jest to jakiś nowatorski.
To jest taka gra, która jakby, nie wiem, ktoś ogłosił, nie wiem, w Stanach na przykład, że jest nominowana, to nie wiem, oczywiście byśmy się strasznie cieszyli, bylibyśmy trochę, ale nie bylibyśmy tak strasznie zaskoczeni, tak, że to ta gra Stronghold? Nie, bo mechanicznie ona jest tam dojrzała, tak, prawda? Więc to wydaje mi się jest taki moment też. Jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, no to Portal by dużo tutaj zyskał.
No na pewno tak jak teraz mówił Ignacy, że już tam komfort finansowy mają większy dużo przez współpracę z Neurosimą, no to tutaj by jakby dużo łatwiej byłoby o wydawców kolejnych gier, myślę, jeśli firma miałaby w portfelu grę, która dostała nagrody, więc to by może dało więcej możliwości na kolejne lepsze gry, więc zdecydowanie.
Okej. Okay. No to byśmy przeszli teraz, skoro porozmawialiśmy trochę o wydawnictwie, to może byśmy porozmawiali o ich głównym właśnie tytule, który się ciągle pojawia, o którym ciągle mówimy, czyli o Stronghold. Właśnie, udało nam się z Jackiem na ostatnim pionku zagrać w Strongholda. Marcin miał tą okazję wcześniej nawet. Nie wiem, więcej razy chyba grałeś niż raz, czy raz?
Dwa razy grałeś.
Stronghold, no tutaj tak naprawdę to nawet nie widzę potrzeby specjalnie wprowadzenia w tą grę, bo już chyba wszyscy wiedzą, co to jest. No to tylko przypomnę, że właśnie jest ona skierowana od 2 do 4 graczy i zajmuje od 120 minut do około 4 godzin, czyli 240 minut i dotyczy oblężenia zamku, tak? Generalnie tak z pudełka i z tego, co się na pierwszy rzut oka widzi, to wydaje się, że jest to po prostu jakieś uniwersalne oblężenie zamku, a tak naprawdę tam jest jakaś bitwa fantazy utrzymana tak dokładnie to w uniwersum gry fabularnej Monastyr. Właśnie chciałem tutaj z wami porozmawiać, jak... Zewsząd są same achy i ochy o tej grze i chciałem się do was dowiedzieć, czy faktycznie popieracie te zachwyty, czy to jest to wreszcie, czy to jest to naprawdę fajny tytuł, jakiś świeży, który się pojawia na rynku planszówkowym. Jacku.
Ja się tak nakręciłem też na tego Strongholda, tak? Te artykuły mnie tam bardzo mi się podobały, podobały mi się to jak pisze Ignacy. Na samym pionku, kiedy ten wreszcie długo wyczekiwany moment nadszedł i pojawiliśmy się tam w tej sali, gdzie mieliśmy grać, to pierwsza rzecz, trochę się przestraszyłem, bo gdy usłyszałem, ile trwa rozgrywka, nie przyglądałem się temu. Wcześniej, jak usłyszałem, że możemy grać nawet 4 godziny, to byłem trochę zaskoczony. Przede wszystkim nie tyle tym, że będę tam siedział 4 godziny, bo czemu nie, to mnie nie przeraża, ale tym, że to jest poważny minus dla gry, dla jej sprzedaży, dla ich planów sprzedażowych. No nie wiem, jak to wyjdzie w końcu, ale dalej tak uważam, że 4 godziny na rozgrywkę to może być za dużo, żeby gra naprawdę się fajnie sprzedawała. Natomiast po samej rozgrywce, abstrahując od tego, że tam już pisałem coś, co o tym myślę, to tutaj jeszcze podkreślę jeszcze raz to, co napisałem na Games Fanatic. Gra mi się kojarzy z jedną grą inną, która u mnie jest absolutnie dla mnie jedną z najlepszych gier, w jakie grałem kiedykolwiek, Twilight Struggle. Bardzo, bardzo podobne właśnie takie wrażenie, że są dwie strony, które próbują się na różne sposoby przechytrzyć, pokonać, zaskoczyć i tych metod zaskoczenia, ataku, miejsc, w których można uderzyć jest bardzo dużo, tych rodzajów ataku jest bardzo wiele różnych i trzeba wybrać ten, który jest akurat najfajniejszy, najlepszy, najskuteczniejszy w danej sytuacji na planszy. To mi się bardzo podoba, takie siłowanie na mózgi. Bardzo mi się podoba ta gra.
Okej. Marcin, a co ty możesz dodać? Chodzi o swoje tą obserwację tej gry.
No, to znaczy też ta gra oczywiście na mnie duże wrażenie zrobiła, mimo że to nie jest typ gry, który powiedzmy jakoś tam trafia w moje gusta, to bardzo wiele rzeczy mi się w tej grze podoba. Myślę, że no, ma bardzo duże szanse być taką no, zdecydowanie najlepszą polską produkcją. Zdecydowanie podziwiam Ignacego to, co też w wywiadzie było powiedziane, że przy jego no, raczej zainteresowaniu takimi grami lżejszymi, wręcz imprezowymi czasami, to potrafił tutaj to testowanie tak przeprowadzić, że w grze, w której, no, tak jak tam Ignacy mi zdradził, że ta wstępna wersja instrukcji to jest 16 stron tekstu, bitego tekstu, bez żadnych ilustracji, grafik i tak dalej, także no to naprawdę tych reguł jest mnóstwo i współgranie tych reguł wszystkich, to prowadzenie, żeby ta gra rzeczywiście była tak naoliwiona i tak działała, jak działa, no jest dużym osiągnięciem. Także to bardzo jestem ciekaw odbioru właśnie tego światowego tej gry. Jest wiele takich rzeczy nowych w tej grze i ten tryb rozgrywki i kapitalnie to na pewno nie będzie tego widać w każdej grze. Nie wiem akurat jak ta wasza partia przebiegała, ale akurat druga partia, którą grałem, to ten element poświęcania pewnych elementów chwały obrońcy dla jeszcze rzucenia czegoś tam dodatkowego na mury, jeszcze wybronienia się przez tą jedną turę, działało po prostu idealnie. To była taka partia, gdzie wydawało się, że tam już od czwartej tury w zasadzie obrońca nie będzie miał szans, a jednak no właśnie wykorzystując te elementy mechaniki, które są w jakiś sposób nowatorskie, to wszystko tak idealnie pasowało i do końca nie było wiadomo, kto wygra i do końca co turę praktycznie się wydawało, że już jest ten moment, że obrońca ulegnie, a jednak gdzieś właśnie znajdował te możliwości, wykorzystywał je i tak naprawdę gra się zakończyła zwycięstwem atakujących przez błąd obrońcy. Obrońca po prostu tam zdecydował, że jeszcze będzie nie wszystkie te punkty, które mógł oddać, oddał, a jeżeli by jeszcze oddał, no to jeszcze by ta gra dłużej potrwała i ten emocje związane z no nie wiadomo, z tą walką stałą są duże i kapitalnie jest tą grze oddane. Tak jak mówię, nie każda rozgrywka pewnie to pokaże, aczkolwiek przy doświadczonych graczach ten procent takich rozgrywek będzie na pewno większy. Mhm.
Ja jeszcze chciałem właśnie dodać, że no również popieram tutaj was, to jest gra zrobiona mnie naprawdę duże wrażenie i absolutnie się nie rozczarowałem po tych tekstach, które Ignacy zamieszczał na Games Fanatic. Uważam w ogóle tą grę mechanicznie, zresztą na początku spojrzę ją mechanicznie, tak jako jedną z najbardziej w ogóle dojrzałych produkcji polskich, tu z pewnością po prostu, jakie się pojawiło od czasu renesansu planszówkowego u nas. W ogóle gra tak jest na czasie, ona jest zrobiona i właśnie mechanicznie, jest na światowym poziomie, zgodna z jakimiś trendami, a więc na przykład ten element losowy jest minimalny, tak? Oczywiście to jest związane z tym, że gra jest ciężka też. No i tutaj jest mnóstwo takich mechanicznych smaczków, świeżych, których ciężko znaleźć w innych grach. Po pierwsze, niech wymienię tak po kolei. Bardzo mi się podoba ten mechanizm strzelania z katapult i tam z bombard, z balist, przepraszam, z balist i z katapult, polegający na tym, że dostaje się 5 kart, które przedstawiają pudło i 2 karty, które przedstawiają trafienie. Pudło zawsze odpada, trafienie zawsze zostaje, czyli katapulta się teoretycznie cały czas wstrzeliwuje w konkretne miejsce, tak? Coraz lepiej trafia. Na to wszystko można wpływać najróżniejszymi sposobami. Tam obrońca może zwiększać te pudła, a atakujący
nawet musi.
Trafienie nawet musi, tak? Żeby tam.
Nawet musi, bo jeżeli tego nie będzie robił, to tak, przejść będzie 10 rund w grze, no to pod koniec będą same trafienia.
Dokładnie tak. A więc jest to, ale to jest taki element, który każdy jak zobaczył, jak usłyszał, to taki wow, naprawdę jest fajny pomysł. Dlaczego tego nie widziałem w innej grze? Druga rzecz, która mi się strasznie podoba, pomimo tej całej utarczki, jaka się toczy na forum, czy gra jest realistyczna, czy nie, że tam jest prowadzona fabuła, że tak naprawdę ta twierdza musi upaść, a chodzi o to, żeby to w kronikach było lepiej opisane z punktu widzenia obrońcy albo atakującego, nieważne. Chodzi o to, że ten system punktacji jest bardzo dobrze rozwiązany, że jest taki moment, kiedy obrońca na przykład może robić niehonorowe jakieś tam kroki, czynności, a za to daje punkty, dostaje jakąś specjalną akcję, ale traci też punkty zwycięstwa. Bardzo fajny mechanizm, taki podejmowania decyzji. Właśnie w tej grze mechanika jest tak rozwiązana, że tych decyzji jest ciągle dużo, znaczy nie jest ich jakaś tam, nie ma tego paraliżu może decyzyjnego, ja przynajmniej nie zauważyłem, że jest faza, mam do wyboru, nie wiem, dwie decyzje, dwie czy trzy decyzje, i później są następne zupełnie inne, dwie, trzy decyzje, ale w danym momencie nie mam tak strasznie dużo mechanizmu, nie paraliżuje mnie to. Natomiast w trakcie całej wielkiej tury tych decyzji jest ogromna ilość. To jest też jakaś wielka zaleta tej mechaniki. No i teraz, gra jest złożona oczywiście, co powoduje to, że czas trwania rozgrywki, no wiemy jaki jest teraz, że to jest długa gra i to jest taka to niespodzianka też dla wielu osób, jakoś z tych pamiętników podejrzewam, że też był taki zamiar wydawców i twórców, żeby graczy, te wady tej gry, na swój sposób wady, nie były głośno mówione, ale z drugiej strony taka złożoność dostarcza niesamowitej kreatywności. Wydaje mi się, że w czasie grania będzie można znaleźć jeszcze jakieś tam elementy nawet nieprzewidziane przez twórców, jakieś zagrania taktyczne, jakieś wykorzystanie dostępnych mechanizmów, którego w ogóle nie wyszły nawet w testach, a będą jakieś ciekawe, skuteczne, o których będzie się pisało na forach, tak? Jeden z takich mechanizmów, akurat ten mechanizm był opisywany, znaczy znany Ignacemu, bo wyszedł w testach, był bardzo ciekawy mechanizm takiego przygotowywania różnych... Obrońca ma możliwość robienia różnych czynności, była taka możliwość wypełniania tych czynności prawie na maksa, z wyjątkiem tego, że akurat był wysłany w zamku sabotażysta, blokujący te wszystkie czynności. Trzeba było po prostu zapłacić o jedną kostkę więcej, żeby je spełnić. Ale jest też mechanizm obok, że obrońca może po prostu zlikwidować sabotażystów wszystkich w zamku i dzięki temu wszystkie procesy, jakie do tej pory przygotowywaliśmy gdzieś tam, które już prawie były zakończone, tylko że nam sabotażysta przeszkadzał, po zlikwidowaniu tego sabotażysty zaczęły funkcjonować, od razu się uaktywniły naraz, wiele takich czynności. Co uważam bardzo ciekawym pomysłem i wcale go tak nie widać po samym przeczytaniu zasad. Jest to coś, co trzeba było odkryć, tak, w czasie grania. I podejrzewam, że takich smaczków jest znacznie więcej. Co jeszcze mógłbym dodać? Właśnie ta złożoność też na pewno dostarcza. Nie wiem, tu chyba Jacek byś się zgodził ze mną, że wydaje się, że ta gra jest bardzo regrywalna, tak? Masz takie wrażenie, że tą grę, pomimo że jest temat taki, no dobra, no atakujemy raz jeden osoba będzie atakując, drugi obrońca.
To jest jeszcze pytanie, czy rzeczywiście obrońca ma tak za każdym razem inną grę, czy czasami jego działania nie są do pewnego stopnia sterowane tym, co robi napastnik, tak? Które budynki mu tam wyłączy, sabotażystą właśnie, czy tam pożarem, czy czasami jego decyzje nie są oczywiste, ale to ja nie grałem jako obrońca nigdy, więc nie wiem, po prostu mam taką wątpliwość.
A jeszcze a propos tego tak zwanego klimatu, no na pewno w tej grze jest bardzo dobrze zrobiona mechanika, ale czy ten klimat, który był tak pięknie opisywany w artykułach Trzewika, czy jest, czy chociaż odrobinę czuliście, czy faktycznie tak jak na przykład Ujek na Krainie Gier pisał, że on zupełnie nie widzi tego klimatu, to jest dla niego sucha eurogra, pomimo tam wielu zalet, to jednak jest sucha eurogra. Marcin?
To akurat ja chyba nie jestem dobrą osobą do tego pytania, dlatego że mnie klimat stosunkowo mało w grach interesuje. To znaczy ja głównie widzę mechanikę. Znaczy to oczywiście fajnie, jeżeli ta mechanika oddaje coś rzeczywistego, prawda? Czyli gdzieś tam, nie wiem, w Brasie na przykład mi się bardzo wiele rzeczy podobało. I w Strongholdzie, zwłaszcza w tej drugiej partii, którą grałem, gdzie takie desperacką obronę było widać i to przechylanie się szali zwycięstwa na jedną i drugą stronę, to w moim odczuciu było bardzo klimatyczne. I oczywiście tam można pewne zarzuty związane z historią wojskowości, czy to tak oddaje, czy nie, no to ja w to powiedzmy nie wchodzę. I tak jak mówię, mnie to niespecjalnie przeszkadza, a to, co ten taki fragment klimatu, który jakiś tam jest wisienką na torcie dla mnie, to ja w Strongholdzie dostrzegałem. Mi się to podobało.
Jacek? Jeszcze?
Znaczy, Ujek grał razem z nami, nie? To była ta gra, w którą on grał razem z nami. No i trzeba przyznać, że od samego początku to narzekał tak trochę na ten klimat, na to, że tam karty nie są klimatyczne, że tam, że są kostki, a nie figurki. No takie, moim zdaniem, to takie trochę nierealistyczne oczekiwanie, tak? No być może rzeczywiście, jakby były tam figurki rycerzy, tam, czy troli, czy tam kogoś, no który się losuje.
Plansza by wtedy musiała cały pokój zająć.
No to jest absurdalne, tak? Przy takiej, że takie oczekiwania tam poprawienia klimatu w taki sposób, jaki tam Ujek mówił, żeby chciał, to bez sensu chyba trochę. A natomiast ja popieram to, co kiedyś słyszałem w wywiadzie z Knicją, który twierdził, że na przykład Eufrat i Tygrys jest bardzo, bardzo klimatyczną grą, bo ta mechanika, która tam jest, bardzo oddaje tam rozwój cywilizacji, upadek i walkę między cywilizacjami. No i tak, i tam jeżeli mechanika dobrze oddaje rzeczywistość, to dla mnie jest klimatyczne. Jako ten przykład z drugiej strony tej drabiny bym mógł podać grę Monument, z którą ostatnio też grałem na pionku na przykład, w której chodzi o budowę cudów świata, ale to jest tak abstrakcyjnie zrobione, to jest gra absolutnie nieklimatyczna z kolei. Natomiast Stronghold jest raczej grą klimatyczną dzięki temu, że to ta mechanika, którą tam Trzewik w nim zamknął, właśnie oddaje to napięcie i dylematy, jakie stoją przed atakującym i broniącym twierdzę.
No właśnie, bo ten klimat chyba też jest stworzony przez takie drobne elementy, ale nie wiem, ja je czułem, tak, że jak na przykład budowaliśmy tarana, który uderzał w bramę co tam rundę gry, musiał mieć swoją...
Cała twierdza się trzęsła od tych uderzeń, przecież no, to było...
Ale to tak, ja miałem takie wrażenie tam, że potrzebujemy tych ludzi, oni tam znikają, a więc dostali od łuczników, tak? Zginęli, bo nas zaatakowali łucznicy, ale co chwila te punkty, powiedzmy, zmniejszały się obrony i wyglądało, jakby ten taran tam się rozbudowywał i uderzał co chwila ten mur. Strzał z katapulty też jest takim fajnym tym mechanizmem, wyciąga się kartę, jakby ta katapulta poleciała. Jest, jeżeli zwiększa się prawdopodobieństwo, to faktycznie ona się wcelowuje coraz lepiej. Są takie drobne smaczki, nie wiem, tam umiejscowiona pułapka gdzieś na ścieżce, którą na przykład nie mogą gobliny przechodzić, no to no nie wiem, no to nie było dla mnie takie zupełnie abstrakcyjne. To jakoś odgrywało, ta mechanika pozwalała mi stworzyć jakiś obraz, który widziałem, tak? Który, prawdziwy obraz tej walki. Ale oczywiście troszkę się zgadzam, że na przykład karty mi nie pasowały. Karty są, zgadzam się z Jackiem z jednej strony, że są bardzo czytelne, ale z drugiej mogło być więcej tam jakichś takich elementów graficznych więcej. Nie musiałyby zajmować 80% całej karty.
A powiedzcie po tej jednej czy dwóch partii, jak wydaje wam się, że będziecie bardziej woleli grać w dwie osoby, czy więcej?
Ja bardzo chciałem zagrać w dwie osoby po tej pierwszej partii, spróbować jak to jest, ale nie widzę, na razie jak tak graliśmy w trzy osoby, to nie widzę przeszkód, żeby grać w trzy osoby. Myślę, że to będzie równie fajne. Natomiast ze względu może na czas rozgrywki będzie lepiej grać w dwie osoby w to. Znaczy, jednak trzy osoby trzeba dłużej czasu poświęcić na rozgrywkę.
Czy najfajniejsze jest to, że to cała dyskusja, jakie się toczyły właśnie, czy gra w ogóle taka niby przygotowana tylko na dwie osoby, mamy dwie strony konfliktu, ale czy będzie działała na trzy i cztery graczy, czy będzie to sztuczne? I jak jestem kolejną osobą, która powtarza właśnie to, że świetnie to działa, tak? Że ten podział jest tam na odcinki murów, ale jest pewna współpraca między graczami, wcale nie wydaje się to sztuczne, naciągane, zrobione tam, nie wiem, w ostatniej chwili. Działa to bardzo fajnie. Graliśmy w trójkę osób, które uważałem właśnie za najbardziej krytyczny przypadek, czyli taki, gdzie gra jedna osoba i sama wie, co robić, i gra dwie osoby, których mają dwa mózgi i muszą się jakoś dogadać, a więc zawsze będzie im trudniej. Tak mi się wydawało, to nie, to funkcjonuje tutaj. Oni się często zastanawiają, czy korzystać na przykład z własnych akcji, bo wtedy dają jakiś tam czas, kosteczki takie z czasem obrońcy. Jest tutaj dyskusja, jest próba jakiegoś podejmowania wspólnego decyzji. Działa to, po prostu to działa. Ale na pewno będę chciał bardzo dużo też grać w dwie osoby, bo ja dużo gram właśnie dwuosobowe partie z żoną i bardzo się cieszę, że ta gra właśnie ma taki tryb też oczywiście.
Ja grałem w ich 3 i 4 i to działa przy obu tych ilościach osób bardzo dobrze. W dwie osoby z żoną raczej nie zagram, chociaż tak myślę, że Mateuszowi się ta gra będzie bardzo podobała. Natomiast przewrotnie powiem, że ten czas, który jest określany jako godzina na gracza, to wydaje mi się, że nie będzie aż tak dużo krócej w te dwie osoby, bo zauważcie, że ten tutaj napastnicy, jeżeli są dwaj, no to równolegle sobie myślą, prawda? I tak jakby ten pojedynczy napastnik będzie miał jeszcze więcej do ogarnięcia, więc tutaj tak jakby ten czas się chyba nie aż tak i duży przeskok jest, no ale to tak jakby gry pokażą.
Powiedzcie, dla kogo według was ta gra jest? Komu się może spodobać?
Mi.
Okej, czyli starszym graczom, pamiętającym Remika.
Wojnę. Pamiętającą wojnę.
Nie no, to właśnie to jest problem z tą grą, tak? To jest jakieś wielkie pytanie, bo bardzo dużo dyskusji się toczyło po tej partii. Wiele osób właśnie znających się na branży gier mówiło, że okej, ta gra jest fajna, jest dobrze zbalansowana, jest mechanicznie świetna, ale ona jest za długa, ona jest za ciężka, ona będzie miała bardzo duży problem, żeby spełnić te oczekiwania wielu graczy, którzy po prostu myślą, że to jest ich gra dla nich, że jest to gra dla każdego.
Ja w sumie wszyscy, którzy lubią jakieś ciężkie gry, to nieważne, czy są eurogracze, czy gracze, którzy właśnie lubią konflikt i dwuosobowe takie gry, tak jak Jacek powiedział, Twilight Struggle na przykład, to myślę, że do tych osób ta gra ma bardzo duże szanse trafić.
Właśnie nie, to jest powiedzmy taki pewny target, tak? Gracze, którzy grają w Today Ages, gracze, którzy grają w ciężkie gry, na pewno do nich trafi, to nie ma problemu. Ale wiadomo, że gra próbuje znacznie dalej pójść, tak? Jest taki hype rozkręcony, że tam mnóstwo ludzi wcale nie lubiących takich gier będzie chciało ją kupić i będą liczyli, że gra im się spodoba. Ale ja uważam, że gra jest na tyle dobrze zrobiona i na tyle dojrzała, że oni będą uważali to za taką perełkę w kolekcji. Okej, to jest gra, którą tam zagrają raz na pół roku, ale może nie będą chcieli się jej pozbywać, tak? Często jest tak, że dużo osób ma jakieś tam, lubi imprezowe, ale sobie trzyma tam swoją taką perełkę, bo pomimo jest ciężka gra, ciężko znaleźć mu tej osoby, ale tak ją lubi, że jej się nie pozbywa. I wydaje mi się, że właśnie Stronghold ma taką możliwość być taka grą, że trafi do każdego, pomimo że nie każdy będzie w nią regularnie grał. O tak mi się wydaje.
Ale czy uważacie, że odniesie sukces w Polsce i na świecie, czy nie?
Wiesz, tam wiadomo, z sukcesem jest często tak, że wiąże się z takim szczęściem, nie wiem, jakimś tam, że się trafi na dobrą osobę, na jakąś tam, dojdzie do jakichś ciekawych negocjacji, ale wydaje mi się, że jest to gra, która może zdobyć jakieś światowe nagrody, którą mogą się zainteresować największe wydawnictwa, jeżeli nie teraz, to później. Może się bardzo przebić. To jest takiej gry jeszcze nie było na polskim rynku, na pewno. Tak jest moje zdanie. Oczywiście jest wiele pytań. Może się okazać, że właśnie nikt do nikogo nie przemówi, bo jest zbyt długa dla eurograczy, zbyt abstrakcyjna dla lubiących fantazy, nierealistyczna dla lubiących gry wojenne i będzie straszna katastrofa, ale chyba tak nie będzie. Chyba gra jest... Ma duże perspektywy przed sobą. Takie jest moje zdanie.
No a wy, chłopaki, no jakbyście się musieli pokusić o... No,
czy ja przewidywanie, z Markiem. Tak? Wydaje mi się, że no żadna gra polska jeszcze nie miała takiej szansy, bo po prostu jest na bardzo wysokim światowym poziomie, natomiast bardzo wiele czynników później do tych gier wychodzą tysiące, prawda? I teraz no mimo tego profesjonalnego, to profesjonalne przygotowanie, to te artykuły na Board Game News, to współpraca i szansa na wydanie tej gry na wielu rynkach naraz, no na pewno kluczowe jest to, żeby się ukazała również na amerykańskim, prawda? Zresztą to na BGG widać, że jest bardzo duże zainteresowanie i jeżeli ona na amerykańskim rynku się ukaże, no to wydaje mi się, że tam ma szansę, tak jakby największe sukcesy od niej znaleźć właśnie najwięcej, bo w sumie można powiedzieć, że ten element długości gry i tego konfliktu to ma te cechy Ameritraszu pewne, prawda? Chociaż no, losowość jest tutaj bardzo, bardzo mała. Także szansę ma, tak? I wierzę i mam nadzieję, że ten sukces będzie. Pytanie, jaką miarę tego sukcesu, tak? Czy to ilość egzemplarzy, czy właśnie prestiż, czy nagrody? No myślę, że prestiż wydawnictwa na pewno wzrośnie. Na nagrody no chyba też ma szansę. Zobaczymy.
W sumie to graliśmy tylko taką wersję, która no, bo będzie już tak wyglądała wersja końcowa prawdopodobnie, ale no nadal to był na swój sposób prototyp, więc niedobrze oceniać taką grę, ale wydaje mi się, że na razie wszyscy chyba, cała nasza trójka jest zainteresowana kupnem, prawda? Tutaj chyba...
Tak, nie... tak.
Tak, na pewno.
Tak jest już...
Zwłaszcza, że cena za taką grę, za grę, która dostarcza takiego rodzaju wyzwania, jest, wydaje się być atrakcyjna. Tam Trzewik zapowiadał, że około 150 zł będzie kosztowała ta gra, co jest w dzisiejszych czasach ceną całkiem okej.
Okay. Przy takim mnóstwie elementów też, prawda?
Tak, tak.
I wielkości.
W planach na początku zapowiadaliśmy jeszcze Zombiaki 2, ale jednak o nich dzisiaj nie porozmawiamy. Taka niespodzianka na koniec. Mam nadzieję, że zmieści ona się nam w kolejnym odcinku. Natomiast przejdźmy do naszego regularnego punktu każdej planszostacji, czyli Top 5. Chcieliśmy sobie podać gry, które najbardziej nam się spodobały na pionku 12, czyli na ostatnim pionku, na jakim byliśmy. Jacku, jak to wygląda te twoje Top 5?
No to ciężko było z tą listą, bo ja generalnie w 13 naliczyłem 13 różnych gier, które grałem w ten cały weekend. A z czego tam pewno z połowę na pionku, a połowę tam u Adama, gdzie nocowałem.
I połowę to no były perełki i Pancho.
Jakie perełki Pancho? Pancho nie ma żadnych perełek.
No właśnie, przynosił, ktoś tam wygrzebywał jakieś perły.
A, tamte, te pierwsze parę gier. Nie, to nie nazywajmy tego perełkami, proszę. I teraz jak tak patrzę, to 4 z tych 5 gier, które wepchnąłem na listę, to są prototypy na różnym etapie rozwoju. Tylko ta piąta, ostatnia gra w tej listy to jest gra już wydana. I to jest gra Monster Mahler, którą no, wyciągnąłem z głębokiej szafy na Kaszubkonie i tak się spodobała, że Adam ją też miał w domu już kupioną, bo w międzyczasie Rebel wprowadził ją do swojej oferty. No i graliśmy z rodziną Adama tam dwie partyjki, jedną taką zapoznawczo-rozpoznawczą, a jedną tak już na poważniej. Bardzo fajna się okazała ta gra znowu. Fajne rysunki, dużo śmiechu. Można w nią grać z dziećmi. Bardzo, bardzo fajnie się sprawdziła Monster Mahler. Polecam, bo 15 zł bodajże kosztuje w Rebelu jedynie. Także to nieduża kwota, fajna gra imprezowa. Na czwartym miejscu mam prototyp Adama, który znałem wcześniej, który udało mi się zagrać jedną partyjkę z samym projektantem. To jest prototyp o nazwie Pasterze. Taka gra logiczna, ale trochę śmieszna, w której gracze zagrywając karty tam z numerkami od 1 do 5 przesuwają po takiej planszy kwadratowej takiego psa, który tam rozgania owce, które stoją na tej planszy. I teraz zabawa polega na tym, że pies zawsze w stanie zostawia kupę w kolorze danego gracza na tym polu. I chodzi o to, żeby jakiś potem...
Chyba Amish strasznie.
Poczekaj. Chodzi o to, żeby
czuję potem klimat.
Na tą kupę w kolorze gracza zapędzić jakąś owcę, bo ona wtedy na tej kupie tam utyka i tam już jest zdobyta jako punkt dla gracza. Więc te owce uciekają przed tym psem i trzeba najpierw zrobić kupy w odpowiednich miejscach, a potem te owce zagonić na te swoje kupy i w ten sposób się zdobywa punkty. Więc to taka gra jajcarska trochę.
Na pewno, ja rozumiem, że Adamem i on wciąż myśli, co by to mogło być innego.
Tak. Co to zrobić, żeby to nie były kupy. Tak. Ale kupy się narzucają i to chyba muszą być kupy, no nie wiem. Zobaczymy.
Nie, to nic strasznego, bo graliśmy w Konana, który też robił te kupy po planszy, no i nie dało się po prostu inaczej nazwać tego czegoś, co on robił.
No proszę, myślę, że Adam nie znał Konana, gdy projektował Pasterzy. W ogóle ta historia tej gry jest dosyć zabawna, bo tam można było w pewnym okresie kupić na eBayu bardzo tanio takie zestawy, 9 owiec i pieska drewnianego. I właśnie Adam tam przez znajomego tam kupił taki zestaw, ja też go sobie kupiłem. No i potem jak już miał zestaw, to musiał wymyślić do tego zestawu jakąś grę. No i wymyślił właśnie Pasterzy, która jest bardzo grą udaną moim zdaniem. Dobra, ale już dosyć o pasterzach. Na trzecim miejscu...
Co ty zrobiłeś ze swoim zestawem?
Ja go mam cały czas u siebie w szafie, no i pewno muszę sobie wydrukować planszę do pasterzy. Natomiast tych kup nie ma w tym zestawie. Musiałbym je ukraść z jakiejś innej gry i to trochę mnie powstrzymuje przed tym krokiem.
To zejdź w Conan.
Na trzecim miejscu jest gra Vasco da Gama, którą ma wydawnictwo Hobbity zamiar wypuścić na rynek polski, wydać. Która to gra, to jest solidna, duża, dosyć poważna gra. Nie taka długa, rozgrywka nie trwała zbyt długo, dosyć fajna. Myśmy pisali na Games Fanatic o tej grze trochę takich informacji. No, gra mi się całkiem podobała. Nie jakoś tak bardzo mnie nie zachwyciła, ale no, solidna mechanika, nie ma żadnych tam... działa po prostu, tak? Działa i chętnie w nią będę grał. Nie wiem, czy ją sobie kupię, jak już wyjdzie, czy nie, ale grał będę na pewno bez wstrętu. Na drugim miejscu jest kolejny prototyp Adama, tym razem Eurogra, o której tu już też na Games K2, gra o zdobywaniu wysokiego ośmiotysięcznika przez wyprawę himalajską. Każdy gracz kieruje taką wyprawą, która się składa z dwóch zespołów, powiedzmy, alpinistycznych. No i one tam jakoś muszą gospodarować swoim zdrowiem i swoimi siłami i pilnować pogody, żeby przetrwać jakoś okresy ciężkiej pogody i wspinać się, wykorzystywać okresy słoneczne i zdobyć ten szczyt, wyjść jak najwyżej. Bo suma osiągnięć obydwu zespołów wyznacza jak gdyby wynik gracza w grze. No bardzo, bardzo zgrabna mechanika, elegancka, bardzo dobrze oddaje klimat, taki, który pamiętam z książek o wyprawach wysokogórskich, które czytałem pasjami w liceum. Bardzo fajna gra, bardzo mi się podobała. Myślę, że wiele osób ma taki sentyment jakiś do w Polsce do Himalajów, do tego sportu i taką grę chętnie sprawdzi. No i numer jeden, nie ma chyba co tutaj, żadna niespodzianka, myślę, że ten numer jeden powtórzy się również w liście Pancha i być może nawet też Marcina. No to po prostu Stronghold, czyli znakomita produkcja Ignacego.
MST? Dzięki, MST.
Stronghold się u mnie nie powtórzy, no tylko dlatego, że w Strongholda nie grałem na pionku, tylko grałem wcześniej, tak to na pewno w tej piątce mojej by się znalazł. Tak jak u Jacka takim motywem przewodnim listy były prototypy Adama, to u mnie takim motywem przewodnim piątki będą gry, które pokazał mi Ujek, które przywiózł ze spotkania takiego zamkniętego planszówkowiczów we Francji organizowanego przez Roberta Fragę i gry, które gdzieś tam w Polsce niedostępne, a bardzo, bardzo fajne. I tak na piątym miejscu taka gra Miss Putin, też wszystkie gry generalnie są takie bardzo szybciutkie, imprezowe, ale z ciekawym pomysłem. W tej grze część graczy jest kelnerami, część graczy jest kucharzami i chodzi o tam jak najszybsze przekazywanie przez kucharzy kelnerom zleceń. Te zlecenia są hamburgery, frytki, jakieś tam kanapki. Każdy ma swój zestaw kart, które tam w odpowiedni sposób po prostu musi dostrzegać, co potrzebują kelnerzy, a kelnerzy to, co mają kucharze. No i tam kto pierwszy się tych kart pozbywa, ten wygrywa. Na czwartym miejscu gra Nefertiti, czy Nefretete, którą już wcześniej znałem i o którejśmy chyba kiedyś mówili. Bardzo ciekawa gra licytacyjna, nie zrobiona przez Knizję, mimo że mechanizmy są takie, że przy tłumaczeniu reguł no, można już tak pomyśleć, że to Knizja tą grę zrobił. Bardzo emocjonująca rozgrywka, w której jednym punktem z Da Silvą przegrałem, taka do ostatniej chwili bardzo się to wygrana ważyła. Na trzecim miejscu gra, która się nazywa Grimpe albo Climb, która miała wyjść już na zeszłoroczne Essen i wtedy już miałem na liście gier do kupienia, ale opóźniło się wydanie. To jest bardzo ciekawy pomysł, ponieważ to jest gra też o wspinaniu się, ale można powiedzieć zręcznościówka do pewnego stopnia, czyli na grę składa się talia kart, w których są wycięte otwory tam w różnych kształtach, trójkąta, kółka, kwadratu i każdy z tych otworów ma obwódkę w jednym z pięciu kolorów. Jest jedna karta, na której pokazane są dłoni. Każdy z palców ma przyporządkowany kolor i te karty losowo są ustawiane, tworzą właśnie taki szczyt, który musimy zdobyć i zdobywamy go idąc po prostu palcami, wstawiając do odpowiednich otworów na kartach odpowiednie palce, no i w zależności od tego, ile tych palców naraz na stole uda nam się utrzymać, dostajemy za tam poszczególne kroki punkty. Zupełnie nowy pomysł, bardzo fajnie się sprawdzający, świetna, świetna zabawa, naprawdę.
To widziałem właśnie w praniu, to bardzo fajnie wyglądało właśnie, jak ludzie tam tymi palcami, tak mieli pokręcone te ręce, palce gdzieś tam wkładali. Fajnie to wyglądało.
Rewelacja, tak na żywo się przekonywałem, że mam palce nierównej długości, co niby wiem, a w tej grze nie było takie oczywiste dla mnie, bo gdzieś tam zapominałem, że przekręcając palec i chodząc dookoła tych kart gdzieś tam, żeby inne podkurczyć. Świetne ćwiczenie, na pewno z Essen tą grę też przywiozę, bo w Polsce chyba nikt jej nie oferuje w tym momencie. Na drugim miejscu kolejna gra, którą Ujek mi zaprezentował, gra, która nazywa się Tokyo Train. Jest też taką grą imprezową z takim no, przedziwną fabułą, gdzie w Tokio pojawiają się turyści, nie bardzo wiedzą jak się zachować, jak usiąść w metrze i kontrolerzy no, starają się ich usadzić w taki sposób, jaki tam dla miejscowych jest oczywisty. Polega to na tym, że gracze, to może być od dwóch do czterech par graczy, siadają naprzeciwko siebie. Jedni gracze wcielają się w rolę właśnie kontrolerów, a inni pasażerów. Jest sześć kart przedstawiających różnych pasażerów w różnych kolorach i kontrolerzy dostają, wszyscy widzą tą samą kartę, która pokazuje, w jaki sposób należy zmienić ustawienie pasażerów. Teraz muszą tym pasażerom przekazać tą informację i przekazują ją przez połączenie dwóch rzeczy. Po pierwsze gestów, są tam trzy rodzaje gestów, które mówią, czy zamieniamy kartę w wierszu, czy w kolumnie i w kolumnie, czy które miejsca ze sobą. I słów. Każdy z kolorów jest określony takim japońskim słowem, wielosylabowym, jakieś tokoshimubashi, jakieś takie łamańce słowne, przynajmniej dla nas. Każda para ma inny zestaw tych słów. Jest bardzo wesoła, taka szaleńcza rozgrywka, gdy jest wyścig po prostu i wszyscy machają rękami, wykrzykują te słowa, jedni wykrzykują, drudzy starają się zrozumieć, o które kolory chodzi, a przy tym jest troszkę kombinowania i pomyślunku, no bo tak jakby kontrolerzy mają tam powiedzmy chwileczkę, paręnaście sekund na przygotowanie się do przekazywania tych komend, no i oczywiście wtedy jest też istotne znalezienie jak najkrótszej, jak najmniejszej ilości tych komend, która prowadzi do uzyskania odpowiedniego ustawienia tych pasażerów. Świetna gra imprezowa, jedyny minus to, że tylko na cztery pary działa, wydaje mi się, chociaż może przy większej ilości osób to byłby chaos za duży już. To jest to samo wydawnictwo Cocktail Games, które wydało Rhythm and Bullet, czy obecnie Palce w pralce, polską wersję. Myślę, że to jest też taka gra imprezowa, która ma szansę się stać bardzo popularną i stać się przebojem. I na pierwszym miejscu gra, którą już długo przed piątkiem znałem i którą w tej chwili chyba jestem najbardziej zafascynowany, moja druga dziesiątka na BGG, czyli Le Havre, który jest po prostu grą znakomitą, który udało mi się kilku ekipom wytłumaczyć, jedną ekipą zagrać. No, było o niej już mówiliśmy w planszy stacji, także ciężka gra dla eurograczy, bardzo satysfakcjonująca.
Dzięki. No i jeżeli chodzi o moją listę top 5 gier pionka 12 edycji pionka, no w poczekalni mam jedną grę, to jest dodatek do Kingsburga, w którego już grałem drugi raz, nie udało nam się może na pionku zakończyć te rozgrywki, ale no jest to fajnie zrobiony dodatek, fajne są tam pomysły wprowadzone, jakieś karty wydarzeń, jakieś tam karty, które trochę zmieniają rozpoczęcie, jest lepiej wymyślony pomysł na pomoc króla przy inwazji potworów, tak, która się odbywa tam co zimę. Nie jest już to takie losowe, można tym zarządzać. Fajny dodatek wprowadzający nowe rozwiązania. Piąte miejsce w tym top 5 to są Zombiaki 2, czyli udało mi się w czasie pionka zagrać 3 rozgrywki i oboma stronami. Gra oczywiście mieliśmy nie mówić o Zombiakach 2, ale powiemy o nich. Właśnie dzięki temu tutaj miejscu.
Tym razem.
Gra oczywiście wzoruje się na swoim słynnym poprzedniku z 2003 roku. Natomiast jest kilka takich rozwiązań, które zwiększają komfort rozgrywki. Po pierwsze, nie ma jakiejś instrukcji, gdzie musimy szukać jakichś niuansów, tylko wszystko jest na kartach. Ale te karty są na tyle proste, że pomimo dużych napisów, raz zapamiętana działanie karty, już zapamiętujemy chyba na całe życie. Gra jest bardzo szybka, bardzo dynamiczna, 15 minut i mamy rozegraną całą partię. Widać, że jest dobrze zbalansowana, pomimo że grałem z Draco i Draco już narzekał, że zawsze wygrywają zombie, no to udało mu się wygrać ludźmi i stwierdził, że gra jest jednak dobrze zbalansowana i ja po tych trzech rozgrywkach też stwierdzam, że jest dobrze zbalansowana. Świetny filler, naprawdę to też będzie fajnie, że tą grę odświeżyli, trochę unowocześnili, przyspieszyli, właśnie przyspieszył Ignacy Trzewiczek i Portal. Jak się pojawi, to ja na pewno ją kupię, szczególnie, że na pewno nie będzie dużo kosztować. Czwarte miejsce umieściłem tutaj Space Hulka, którego udało mi się zagrać. Pomimo że mechanika bazuje na swojej pierwszej edycji, na wcześniejszej wersji, no to jest tutaj tak wizualnie jest niesamowicie ładnie wykonana, są wspaniale dopracowane, szczegółowe figurki, plansza i tak dalej. Wizualnie po prostu wygląda niesamowicie, ale sama mechanika, pomimo że jest stara, bardzo dobrze działa, tak? Tam jest mnóstwo kostek, cała gra jest w sumie oparta na rzucaniu kostkami, ale jest tak opracowana, że oddaje klimat zaszczutego oddziału jakiegoś tam Space Marines, który przebija się przez korytarze i jest atakowany ze wszystkich stron przez takie potwory a la obcy, które zadanie mają tylko po prostu pożreć ten zespół. I faktycznie jest taka atmosfera zaszczucia, atmosfera tego, że trzeba się pilnować z każdej strony, że jeżeli te potwory się przebiją, zjedzą nam jednego, drugiego, to już pójdą jak przez masło, zaczną cały oddział nam zjedzą i przegramy po prostu. Bardzo mi się podobał ten, jeżeli chodzi o klimat Space Hulk. Fajnie opracowana gra. Trzecie miejsce, Vasco da Gama, czyli to samo miejsce co u Jacka. Dokładnie powtarzam to, co powiedział. Solidna mechanika, gra, którą się jeszcze zastanawiam, czy kupię, czy ostatecznie kupię, ale zawsze zagram. Jest fajna, mam fajne mechanizmy. Znaczy tak naprawdę tam nie widzę świeżych pomysłów. To jest dla mnie taka gra, której dużo ciekawych rozwiązań tak zlepiono, stworzono funkcjonującą grę, całkiem ciekawą, ale nie ma świeżości w tej grze. Drugie miejsce, natomiast, i to takie powiem, drugie miejsce, które prawie jest tym pierwszym ex aequo ze Strongholdem, tak? Jacek dobrze wyczuł, Stronghold jest na pierwszej pozycji, ale drugie miejsce zajęła taka gra, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie na pionku, to jest Endeavor, gra, która w której gracze wcielają się, dokładnie nie pamiętam, czy to są jakieś nacje, tak, chyba w nacje się generalnie wcielamy, ale to wchodzimy w taki okres podbijania różnych państw, różnych miast na świecie, taki imperializm, kolonializm nawet, może kolonializm, zajmujemy nowe regiony, zdobywamy miasta, budujemy jakieś budowle, próbujemy się w taką nację generalnie wcielić. Natomiast bardzo mi się podoba mechanizm, który jest w tej grze, czyli mechanizm przypominający trochę Goa, znaną grę, a więc takiego podbijania poziomów. Mamy różne obszary, w których możemy się rozwijać i tak naprawdę wszystko jest ważne. Każdy obszar jest ważny i każdy obszar nam coś daje. W odróżnieniu od Goa, gra ma bardzo duży taki element interakcji, znacznie większy chyba. No tam w Goa jest oczywiście licytacja, to jest ten taki najważniejszy moment, kiedy się rywalizuje. Tutaj jest dużo, może dochodzić do na przykład bitew, tak? Można odbijać zajęte przez innych graczy miasta i ta interakcja jest taka bardziej konfliktowa, bardziej taka brutalna. Ale nie wiem, no coś mi w tej grze... Nie wiem, no, widziałem w niej jakieś takie kilka świeżych pomysłów, gra zajęła godzinę, pomimo że jest, wydaje się, taka rozbudowana, skomplikowana, to zajęła godzinę. Nie ma żadnych specjalnych niuansów. Mechanika jest po prostu, można wytłumaczyć i po prostu jest bardzo precyzyjnie określona, tak? Bardzo logiczna. Tam nie wydaje się, że są jakieś sprzeczności, jakieś nielogiczne rozwiązania. Nie zadajemy specjalnie pytań w czasie rozgrywki. Wszystko jest wiadome. A więc gra mi się bardzo podobała. Chciałbym ją jeszcze zagrać kilkakrotnie. Może kupić. Na razie cena jest jakaś straszna. Tam 200 zł chyba ta gra kosztuje. Zupełnie wizualnie nie wygląda jak gra, za którą można by zapłacić 200 zł. I pierwsze miejsce to oczywiście Stronghold. Gra zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Rewelacja. Jedna z najlepszych gier, jaką polscy twórcy zrobili. I wróżę duży sukces też na świecie tej grze. No i zupełnie nie zgadzam tutaj z Jackiem i Marcinem. No i tym razem dużo czasu zajęło dzisiaj nagranie Planszostacji. Przypominam, że była to 38 odcinek Planszostacji. Przypomnę też, z kim nagrywałem. Był to Szymon Dębski, Don Simon.
Dziękuję, do usłyszenia.
Jacek Nowak-Jan.
Do usłyszenia, dziękuję.
Marcin Stepniewski, MST.
Dziękuję i do usłyszenia.
No i ja, Marek Pańczyk-Pancho. Dziękuję. No i do usłyszenia w odcinku 39 Planszostacji.